Witam serdecznie. Proszę już o zajęcie miejsc. Otwieram 19. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na sesji, panów burmistrzów, radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Na dzisiejszej sesji chcielibyśmy podziękować za wieloletnią współpracę prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie, panu Rafałowi Musze, który pełnił funkcję prezesa w przedsiębiorstwie od 2002 roku. Pan Rafał w chwili obecnej pracuje w oddziale zespołu elektrowni Dolna Odra na stanowisku zastępcy dyrektora oddziału. Dziękujemy panu Rafałowi za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie. Chcielibyśmy także podziękować za współpracę dotychczasowemu dyrektorowi oddziału zespołu elektrowni Dolna Odra, Wojciechowi Dobrakowi oraz dyrektorowi ekonomiczno-finansowemu w ZEDO, panu Janowi Nowyszowi. W imieniu Rady Miejskiej w Gryfinie pragnę serdecznie powitać nowego dyrektora oddziału zespołu elektrowni Dolna Odra, pana Pawła Wardę oraz pogratulować tego wielkiego wyróżnienia. Bardzo proszę panów, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, w sprawach regulaminowych chciałabym zaproponować Radzie zmianę porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie pod obrady dodatkowego projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Innowacyjnej w Gardnie do kategorii dróg gminnych, druk nr 12/19. Proponuję umieszczenie wymienionego projektu uchwały po punkcie 14 dotyczących przyjęcia uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez burmistrza miasta i gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie nauki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, druk nr 11/19. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad sesji. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt porządku obrad został zmieniony. Przechodzimy do kolejnego punktu w sprawach regulaminowych. To jest przyjęcie protokołu z 18 sesji. Informuję, że zgodnie ze statutem protokół sesji był wyłożony do wglądu. Chciałabym zapytać, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu? Nie widzę, w związku z powyższym poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 18 sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty. Kolejny punkt porządku obrad to jest zgłaszanie wniosków komisji rady. Chciałabym zapytać przewodniczących komisji, czy chcieliby zgłosić jakieś wnioski. Nie widzę, dziękuję. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punktu trzeciego to jest zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pani radna Jolanta Witowska.
Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, szanowni państwo, mam kilka spraw. Pierwsza interpelacja dotyczy sygnalizacji świetlnej. Proszę o naprawę sygnalizacji akustycznej przy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania Armii Krajowej i Łużyckiej. To ważny ciąg komunikacyjny dla osób starszych, niewidomych, niedowidzących. Proszę o niezwłoczną naprawę urządzenia oraz przegląd pozostałych sygnalizacji świetlnych w mieście. Kolejna interpelacja dotyczy reklamy świetlnej. Lokatorzy budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie skrzyżowania ulic 1 Maja i Bolesława Chrobrego skarżą się na niedogodności związane z funkcjonowaniem reklamy świetlnej, która zamontowana jest na budynku wspólnoty mieszkaniowej na 1 Maja. Do niedawna nośnik reklamowy pracował w godzinach od 6 do 22, ostatnio także w porze nocnej. Urządzenie posiada, jest o zmieniającym się natężeniu błyskowym i powoduje uciążliwość dla mieszkańców. Proszę o wyjaśnienie problemu i przywrócenie poprzedniego stanu. Kolejna interpelacja. Zwrócili się do mnie mieszkańcy z prośbą, aby podjął pan dalsze działania dotyczące reaktywacji plaży miejskiej w Gryfinie. Utworzenie tego miejsca do rekreacji posłuży tej grupie mieszkańców, dla których dotarcie na plażę w Steknie jest niemożliwe z wielu powodów. Z powodu utrudnień, bo nie mają własnego środka lokomocji, bo są z tym związane koszty przejazdu oraz kłopoty z przemieszczaniem się na znaczącej odległości. Proszę o podjęcie działań, które pomogą to miejsce odtworzyć, żeby mieszkańcy mogli tam doświadczyć rekreacji, biesiadowania, zarówno dla dzieci, jak i dla seniorów. To jest bardzo ważny problem. Mieszkańcy wyrażają nadzieję, że stanie się to jeszcze w tym sezonie i bardzo liczą na Państwa współpracę. Mam następne zapytanie. Dotyczy ono programu Rodzina 500+. Chciałabym się dowiedzieć, ile rodzin w naszej gminie uprawnionych jest do złożenia wniosku o świadczenie Rodzina 500+. Jaka liczba dzieci jest uprawniona do uzyskania świadczenia? Jaką to kwotę wygeneruje? Oczywiście w przybliżeniu, tak? Szacunkowo. Ilu pracowników będzie obsługiwało ten program i czy przewiduje się zatrudnienie pracowników z PUP-u w ramach robót publicznych? Oraz czy przewidujemy składanie wniosków drogą elektroniczną? I jeszcze taka interpelacja, która dotyczy stanu czystości miasta. Ostatnio nie było z tym najlepiej. Na szczęście to się poprawia. I bardzo proszę o służby, żeby zobligowały zarządców terenów do pozimowego posprzątania. Panie burmistrzu, prośba. Mieszkańcy, którzy korzystają z parku, a jest coraz większa grupa osób, zarówno matek z dziećmi, osoby, które uprawiają sporty, jogging, dog trekking, bywają w tym miejscu, one jest coraz częściej uczęszczane i proszę o to, żeby to miejsce stało się bardziej przyjazne, jeśli chodzi o estetykę, żeby tam się pojawiły kwiaty. Ja wiem, że to są środki, a może na początek w jakimś miejscu, bliżej piaskownicy, żeby to miejsce było radosne, a nie smutne i takie zaniedbane. Nie wiem, może rozważyć inne rozwiązanie. Tu na parkingu przed urzędem jest tak bardzo dużo gazonów. Naprawdę w mojej ocenie i wielu osób w nadmiarze. A może przestawić kilka gdzieś tam w pobliżu? Może zacznijmy ten proces wprowadzać w życie. Naprawdę to jest bardzo ważne. No i mam jeszcze, proszę Państwa, ostatnią interpelację. Trochę to potrwa, ale muszę Państwu to odczytać. Szanowny Panie Burmistrzu, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zakazu organizowania na terenach gminnych przedstawień z udziałem cyrków oraz należytego egzekwowania zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, a w szczególności zawartych tych zawartych w rozdziale 4, artykuł 17 ust. 2. Ponadto apelujemy o wprowadzenie zakazu dystrybucji darmowych biletów i materiałów promujących cyrk ze zwierzętami w placówkach oświatowych i jednostkach organizacyjnych podległych gminie. Domagamy się, w przypadku gdy cyrk będzie miał lokalizację na terenie prywatnym, aby służby miejskie skrupulatnie sprawdzały, czy przestrzegane są zapisy ustawy o ochronie zwierząt. Spór o zasadność istnienia cyrków ze zwierzętami trwa nieustannie od wielu lat. Rosnąca świadomość opinii publicznej nakazuje postawić pytanie o potrzebę, motywy i skutki społeczne promowania rozrywki wykraczającej poza etykę oraz humanitarne standardy zachowań wobec zwierząt. Uchwała Komitetu Psychologii Państwowej Akademii Nauk z 27 marca 2015 roku popierająca wszelkie działania mające na celu ograniczenia wykorzystywania zwierząt w sztuce cyrkowej jest w swojej ocenie jednoznaczna. Dzieci obserwują na arenie zwierzęta, które są zmuszane do zachowań i wykonywania sztuczek nienależących do repertuaru ich naturalnych zachowań. Tym samym utwierdzają się w przekonaniu, że nie ma niczego złego w takim przedmiotowym traktowaniu zwierząt. Kwestia dzikich zwierząt w cyrku od lat wzbudza kontrowersje i liczne protesty. Wiadomym jest, że zwierzęta w cyrku przebywają w obcym dla nich środowisku, są oderwane od stada i pozbawione możliwości realizowania potrzeb behawioralnych. Przez całe życie są przetrzymywane w klatkach bądź niewielkich wybiegach, które opuszczają tylko na czas występów. Co więcej, są przewożone z miejsca na miejsce, co jest dla nich źródłem dodatkowego stresu. Standardową techniką szkolenia zwierząt jest stosowanie bodźców bólowych. Inaczej nikt nie zmusiłby żadnego z nich do wykonywania sztuczek nie mających nic wspólnego z ich naturalnym zachowaniem.
Przepraszam bardzo, proszę o spokój.
Chciałam poprosić o ciszę, bo to jest ważki temat. To, że tresura zwierząt odbywa się poza zasięgiem wzroku publiczności, sprawia, że cała prawda o jej przebiegu większości widzów jest nieznana. Żaden cyrk, w którego posiadaniu są zwierzęta, nie spełnia nawet minimum warunków do trzymania ich w niewoli. Pod pozorem edukacji pokazuje się widzom zniewolone i zachowujące się wbrew naturze zwierzęta. Apelujemy, aby Gryfino stało się kolejnym miastem wolnym od cyrków wykorzystujących zwierzęta i promującym niehumanitarne formy rozrywki. Podążając za przykładem licznej grupy państw, m.in. Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Singapuru, Izraela oraz polskich miast, m.in. Łodzi, Bielsko-Białej, Kołobrzegu, Słupska, Wrocławia, domagamy się wprowadzenia powyższych zakazów także w Gryfinie. W cywilizowanym świecie nie powinno być miejsca na niehumanitarną rozrywkę. Cyrk może być piękny, nawet bez zwierząt. A kto chce zobaczyć egzotyczne zwierzęta, niech odwiedzi ogród zoologiczny. Tam zwierzęta żyją w warunkach zbliżonych do naturalnych i z pewnością są bardziej szczęśliwe od tych z cyrku. Wierzymy, że los zniewolonych, cierpiących i poniżanych zwierząt nie będzie Panu obojętny. W trosce o dobro zwierząt, a także odpowiedzialne wychowanie dzieci, które w przyszłości będą decydować o rozwoju naszego społeczeństwa, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego apelu. Z poważaniem, Jolanta Witowska i zwolennicy Cyrku Bez Zwierząt. Panie Burmistrzu, zebrałam podpisy, mam ich ponad 1000. Jest to znaczący głos. Mieszkańcy faktycznie mają coraz większą świadomość i nie zgadzają się na pseudorozrywkę. Ja wierzę, że ten ogólnopolski ruch, który w latach 80. został zapoczątkowany i nie mógł się przebić, teraz ma dobry moment. Za przykładem prezydenta Słupska inne miasta dołączają. I wierzę, że ten głos będzie na tyle donośny, że parlamentarzyści podejmą działania ustawodawcze w tym zakresie. Dziękuję. W czasie przerwy przekażę głosy, które mam. Mam troszeczkę tego, więc
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, następny zgłosił się pan wiceprzewodniczący Tomasz Nabieciński. Proszę.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałbym, po pierwsze chciałbym podziękować za odpowiedź na interpelację, którą złożyłem 7 stycznia. Odpowiedź dostałem 4 lutego dotyczącą zlikwidowanych kursów autobusowych. Szanowni Państwo, na prośbę mieszkańców, a szczególnie rodziców dzieci dojeżdżających do Gryfina, do szkoły, jestem zmuszony, że tak powiem, złożyć po raz kolejny interpelację. I o co chodzi? Chodzi o to, że zostało zlikwidowane kilka połączeń na terenie gminy Gryfina, między innymi jedno połączenie, kurs, który odbywał się do Szczecina, można powiedzieć. Tak się został zmodyfikowany. W ostatniej sesji Rady Miejskiej odbyło się tutaj spotkanie z panem naczelnikiem Tarką, z panem burmistrzem Millerem i z sołtysami. Zostały nam przedstawione trzy propozycje. Tak? Trzy propozycje. Wychodząc stąd, wszyscy byli zgodni, że jedna z propozycji, która nam została zaproponowana, została przyjęta przez większość. Natomiast później teraz się okazało, że po tym spotkaniu odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Brynki i wybrano inną alternatywę. A powiem, o co chodzi. Chodzi o kurs o godzinie 6 z miejscowości Gryfino przez Wełtyń, Gardno, Wysoką Gryfińską, Chlebowo, Brynki do Szczecina, tak? W pierwszej wersji ten kurs odbywał się tą właśnie trasą. W Radziszewie ten autobus zawracał, jechał przez Chlebowo, Wysoką Gryfińską, Gardno, Wełtyń i wracał z powrotem do Gryfina, tak? Alternatywa, którą nam zaproponowano i większość wyraziła zgodę, to była alternatywa, żeby ten kurs był przedłużony do miejscowości Szczecin Zdroje, do Krzyżówki, żeby ten autobus z powrotem tą trasą, o której mówiłem, czyli Radziszewo, Chlebowo, Gardno, Wełtyń, wracał do Gryfina. Ten kurs na trasie od Radziszewa do Gryfina był między innymi, z tego kursu korzystają dzieci dojeżdżające do szkoły. Mam sygnały od pana dyrektora Macieja Puzika, że te dzieci niestety na ulicę Łużycką do szkoły się spóźniają i do czasu rozwiązania, powiedzmy, tego problemu te spóźnienia będą tolerowane. I ja też rozumiem tak samo mieszkańców. Podobnoż argumentem, który przeważył o tym, że kurs będzie jednak do Szczecina i z powrotem, było to, że kilka osób pracuje na Golęcinie. Tak, rozumiem tych ludzi. Te osoby, które jeżdżą do Szczecina, wiedzą, jak wygląda ulica Gdańska między godziną 6 a godziną 8. Tak? Tam jest niesamowity tłok. Ten autobus wracając z powrotem, on jest o godzinie 7.39, między innymi w Wysokiej Gryfińskiej, tutaj w Gryfinie powinno być 7.51, on nigdy nie zdąży. Tak? Tam jest taki tłok, że ten autobus jadąc do Szczecina nie jest w stanie wrócić z powrotem zgodnie z rozkładem jazdy do Gryfina. Te dzieci są tutaj koło godziny 8. No nie jest możliwością, żeby zdążyły do szkół, między innymi. I mówię, to jest jedyne alternatywne jakieś połączenie dzieci, które dojeżdżają do Gryfina do szkół. Natomiast mówię, rozumiem mieszkańców Brynek, którzy dojeżdżają do Szczecina, tylko szanowni państwo, ze Szczecin Zdroje naprawdę jest tyle autobusów. Mamy autobusy pośpieszne, tak, linii A, B, bodajże C, tak. Mamy szybki tramwaj, mamy inne alternatywne dojazdy autobusami komunikacji miejskiej. W związku z powyższym po raz kolejny zgłaszam taki problem, tak, i proszę o rozważenie jednak skrócenia tego kursu tylko i wyłącznie do miejscowości Zdroje, tak, i powrót przez te miejscowości, o których mówiłem. Bardzo proszę, żeby się pochylić nad tym problemem. Ludzie, a przede wszystkim mówię, dzieci na to oczekują. Innej alternatywy, drodzy państwo, nie ma, tak? Jeżeli nie rozwiążemy tego problemu, no niestety, nasze dzieci, to jest jedyny autobus, który jeździ na trasie od Radziszewa do Gryfina i no, jak tego nie rozwiążemy, to notorycznie będą się spóźniać. Także bardzo proszę jeszcze raz, żeby tą sprawą się zająć i to w jak najkrótszym czasie. Tak? Ja wiem, że, bo już tutaj słyszałem takie opinie, że my cały czas zmieniamy, no ale jeżeli zmieniamy, to zmieniajmy na lepsze, a nie na gorsze. Tak? Tym bardziej, że innej alternatywy te dzieciaki nie mają. Natomiast dojeżdżając nawet do Szczecin Podjów czy Szczecin Zdroi, tam jest alternatywa. Tak? Tam jest mnóstwo połączeń, można sobie poradzić z dojazdem do pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Bogdan Jacek Warta, proszę.
Przewodnicząca, panie burmistrzu. Ja zgłaszam interpelację już po raz trzeci w sprawie budowy zatoczki autobusowej w miejscowości Wirów. Na ostatnią interpelację 28 maja otrzymałem odpowiedź w nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady w Gryfinie w sprawie budowy zatoczki autobusowej w Wirowie. Wyjaśniam, że realizacja tej inwestycji możliwa będzie w bieżącym roku z chwilą uzyskania oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na realizację zadań wpisanych do budżetu na rok 2015, to jest drogi dojazdowej w rejonie ulicy Pomorskiej i Flisaczej. No to już się zakończyło, proszę państwa, te drogi zostały zrobione. Natomiast pozwolenie na budowę bodajże wygasa w lipcu albo w czerwcu, dokładnie nie wiem, jest sołtys, może by na ten temat odpowiedział, ale to nie ma znaczenia, jeden miesiąc w tą czy w tą. W związku z tym po raz trzeci ponawiam prośbę o to, żeby tą zatoczkę autobusową jednak w miejscowości Wirów wykonać, bo będziemy musieli znowu wydać pieniądze na pozwolenie na budowę. Druga sprawa to 3 lata temu, bo 4 marca 2003 roku, 13 roku, wtedy do burmistrza Piłata była złożona prośba o naprawę drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 46/5 w Wirowie. Jest to droga na Bartkowo z Wirowa na Wirówek. Ja rozmawiałem w tej sprawie na jesieni z burmistrzem Millerem. No do tej pory nic się nie zmieniło. Nie ma też odpowiedzi na to pismo, które było datowane na 4.03.2013. Oczywiście no to nie za tej władzy, ale prosiłbym bardzo o to, żeby coś tam pojechał, zobaczył. Ja już, tak jak mówiłem, rozmawiałem z burmistrzem Millerem na ten temat, żeby tą drogę naprawić. Tam jest 11 domów mieszkalnych, natomiast dojazd jest fatalny. W związku z tym, no, to są te dwie interpelacje, które chciałem złożyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Zdzisław Kmieciak, proszę.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Panie burmistrze, się zwracam do pana burmistrza Nikitińskiego. Na jakim etapie są prace zmierzające do przywrócenia do użyteczności boiska sportowego przy szkole podstawowej w Żabnicy? Dyrektor szkoły miał podjąć działania, aby boisko służyło i było w pełni funkcjonalne. Zbyt długo lat obiekt ten jest nieużyteczny, zaniedbany i zapomniany. Panie burmistrzu, do szkoły w Żabnicy chodzą dzieci z Żabnicy, Czepina, Dębiec, Nowych Brynek i obrzeża Gryfina. Rodzice i dzieci bardzo domagają się, aby przywrócić w końcu to boisko, bo jest naprawdę od lat zapomniane. To jest jedna interpelacja. Panie burmistrzu, jest taka prośba pana sołtysa Rady Sołeckiej ze Starych Brynek, no oczywiście moja. Płyty, które są złożone, to są płyty z demontażu. Przy Czepinie, tam jest, jak droga budowana jest do Jagiera. Ja uważam, że to nie wiem, czy one są tylko złożone, bo do wykorzystania tam podejrzewam, że one nie są. Jest taka prośba, czy można byłoby je przekazać sołectwu w Starych Brynkach. Chodzi o 18 płyt. Tam deklaracja jest sołtysa i Rady Sołeckiej i mieszkańców, że oni zagospodarują te płyty, wykorzystają do utwardzenia drogi przy przystanku autobusowym. Jest to naprawdę potrzebne. Oni zabiorą te płyty z własnym środkiem, także nie będzie żadnego problemu. Taka jest prośba o przekazanie sołtysa, Rady Sołeckiej i moją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa De La Torre, proszę.
Szanowny panie burmistrzu, panie i panowie radni. Otóż to będzie banał, że powiem, że mamy kłopot z parkingami w mieście, ale wiem, że w najbliższym czasie nastąpi remont i przebudowa drogi krajowej nr 31 na odcinku ulicy Bolesława Chrobrego. Łącznie z tym, że ma powstać rondo pomiędzy ulicą Grunwaldzką a ulicą Bolesława Chrobrego i Flisaczą. Ale w związku z tą przebudową mają ulec likwidacji miejsca parkingowe położone naprzeciwko niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chrobry i w okolicy stacji benzynowej. Jeśli nastąpi likwidacja tych miejsc, będzie to oznaczało, że na tym odcinku w rejonie Młodzieżowego Domu Kultury, restauracji Zalipie, pubu Włóczyki, sklepów spożywczych i niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie będzie w ogóle miejsc parkingowych. W związku z tym chciałabym zapytać, a jeżeli tak, to na jakim etapie są zaawansowane prace nad tym, aby wskazać alternatywne miejsca parkingowe. Kiedyś w przeszłości rozmawialiśmy na temat zagospodarowania zaplecza Sądu Rejonowego w Gryfinie i apteki położonej przy ulicy Grunwaldzkiej. Myślę, że trzeba byłoby pomyśleć nawet o pojedynczych miejscach parkingowych, także w tym rejonie. Myślę, że jak się zacznie rozbudowa i to będzie powodowało utrudnienia w ruchu, to jeszcze zwielokrotni niemożliwość dotarcia do tych instytucji, które wymieniłam, wobec braku możliwości nawet zatrzymania się. Powinniśmy o tym już wcześniej pomyśleć i również przypominam, że kiedy w poprzedniej kadencji Rada wyrażała zgodę na sprzedaż działki w okolicy Bramy Bańskiej przy ulicy Niepodległości, gdzie powstał w tej chwili budynek mieszkalny, także zwracaliśmy uwagę na to, że nastąpi tam zagęszczenie potrzeb parkingowych i ono niewątpliwie nastąpi. Wówczas poprzedni pan burmistrz mówił o tym, że istnieje taka możliwość, aby zagospodarować teren pomiędzy ulicą Parkową a ulicą Niepodległości w rejonie murów z przeznaczeniem na parking. Wydaje mi się, że prędzej czy później w tym rejonie miasta trzeba będzie myśleć o zagospodarowaniu każdego skrawka ziemi, aby ludzie, którzy nie latają helikopterami, mogli parkować. Dziękuję.
Bardzo. Pani radna Małgorzata Wisińska, proszę.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam pytanie. W dniu 12 stycznia 2016 roku upłynął termin składania wniosków na budowę i modernizację dróg lokalnych z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Wsi, czyli typowych dróg wiejskich. Na lata 2014-2020. Czy nasza gmina bierze udział w tym programie i czy taki wniosek został złożony? No, poza tym poprzez pana burmistrza bardzo bym chciała zaprosić na, w cudzysłowie, wizję lokalną starostę powiatu gryfińskiego na obejrzenie dróg powiatowych w naszej gminie. Niektóre z tych dróg, na przykład droga Gardno do Parsowa, jest nieprzejezdna zupełnie. Tam są takie garby i takie wyboje, że jechanie z prędkością 60 km na godzinę może zagrażać bezpieczeństwu kierowcy. Ja już nie mówię o drogach Drzenin-Sobierac w powiatówce, która jest chyba tylko drogą z nazwy, bo w tej chwili jest to jedna wielka dziura. No, te nasze drogi powiatowe naprawdę w 90% są bardzo słabo utrzymane, łącznie z poboczami, które są zarośnięte. Z definicji pobocze powinno mieć od pół metra czystej, że tak powiem, przestrzeni, a tam są tak zakrzeczone, że nawet tego pół metra nie ma. Także bardzo proszę o interwencję u pana starosty i naprawdę przegląd tych naszych dróg. I ostatnia sprawa. Pan burmistrz Miller na grudniowej sesji obiecał mi przedstawić na piśmie wydatki inwestycyjne i drogowe na obszarach wiejskich z uwzględnieniem Funduszu Sołeckiego. No, zestawienia do tej pory nie otrzymałam, a bardzo bym chciała to zestawienie mieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Zwoliński, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, bardzo często w oficjalnych pana wypowiedziach mieszkańcy słyszą, że jednym z priorytetów jest dla pana zwiększenie ilości miejsc pracy. Jak doskonale wiemy, firma Fligiel zamierza zwiększyć działalność, zwiększyć zatrudnienie oraz rozbudować powierzchnię swojego zakładu. Obawy obecnych pracowników, jak również mieszkańców zamierzających podjąć tam pracę, dotyczą spraw bieżących. Czy firma PUK zamierza rozszerzyć inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej pod nowo powstałe obiekty Fligla? Jak pan burmistrz zaopatruje się na tę sprawę? Panie burmistrzu, zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rejmonta w sprawie pilnego remontu części chodnika od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej. Stan tego odcinka bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Panie burmistrzu, mieszkańcy ulic Kochanowskiego i Fredry apelują o załatanie dziur, które powstaje po okresie zimowym. Sprawę proszę potraktować jako pilną. Ostatnia sprawa, panie burmistrzu. Czy przewiduje pan budowę w Gryfinie obiektów sportowych pod tytułem siłownia na otwartym, ogólnodostępnym terenie? Jeżeli tak, to kiedy i gdzie by była ewentualnie usytuowana? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Kamiński, proszę.
Szanowny panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałbym poprosić o zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Orląt Lwowskich i Pomorskiej. Swoją prośbę motywuję kwestiami bezpieczeństwa, ponieważ gdy wyjeżdżamy z ulicy Orląt Lwowskich pojazdami osobowymi, powstaje problem z ograniczoną widocznością, co stwarza niebezpieczeństwo spowodowania wypadku. Proszę o interwencję w tej sprawie. A także chciałbym bardzo serdecznie podziękować za szybką reakcję pana służb na ulicy Mazowieckiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Witowska, proszę.
Dziękuję. Ja jeszcze w pewnej sprawie. Otóż otrzymałam odpowiedź na interpelację, którą składałam odnośnie oznakowania miejsc parkingowych wzdłuż ulicy 1 Maja, tam od strony przedszkola numer 2. Nie ukrywam, że zadziwia mnie ta odpowiedź, ponieważ czytam, że obecny parking jest tymczasowy. Docelowo gmina zamierza wykonać parking na ulicy 1 Maja w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się leżący wieżowiec. I świetnie, fantastycznie, bo to jest wyjątkowo newralgiczne miejsce w Gryfinie, które wymaga parkingów. No ale dlaczego patrzy się na problem, na parking jako tymczasowy? Przecież każde miejsce jest ważne i oznakowanie, o które ja się upominam i mieszkańcy, porządkuje bałagan, który wprowadzają często no niesubordynowani kierowcy, więc ja tego po prostu nie rozumiem, nie przyjmuję, co mnie zadziwia, więc bardzo proszę pani burmistrzu w dalszym ciągu o oznakowanie tego terenu. Każde miejsce jest ważne. Jeśli będą one wyznaczone, kierowcy się muszą dostosować do właściwego parkowania. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Rubczak.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowny panie burmistrzu, Wysoka Rado. W dniu 15 lutego tego roku odbyło się zebranie mieszkańców Nowego Czarnowa zamieszkałych na terenie byłego sanatorium. z udziałem wiceburmistrza Tomasza Millera oraz Radą Sołecką. Na tym spotkaniu mieszkańcy byłego sanatorium zgłaszali cały szereg skarg i zażaleń, a w szczególności wiele zgłoszeń dotyczyło bardzo złego stanu technicznego budynków komunalnych, za które bądź co bądź odpowiada gmina. W szczególności zły stan instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania. W szczególności dotyczy to budynków pawilon 57 oraz 14. W imieniu mieszkańców tychże budynków bardzo proszę o podjęcie kroków zmierzających do poprawy istniejącego stanu technicznego wymienionych budynków, a także do odświeżenia i bieżącego utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym klatek schodowych. Ponadto mieszkańcy wyżej wymienionego terenu wnioskują, aby na terenie byłego sanatorium, na drogach wewnątrz tego osiedla, również drogach gminnych, wprowadzić ograniczenie prędkości do prędkości dozwolonej w strefie zamieszkania i stosownie do tego ograniczenia zamontować znaki drogowe na tymże terenie. Jeszcze, panie burmistrzu, chciałam nawiązać i wzmocnić głos radnej Małgosi Witowskiej w sprawie stanu dróg gmin powiatowych. W marcu i kwietniu ubiegłego roku składałam interpelację w sprawie bieżącego utrzymania oraz remontu drogi powiatowej w Krajniku. Na okoliczność złożonych interpelacji Urząd Miasta i Gminy wystosował pismo do Starostwa Powiatowego. Pisma datowane są na 23 kwiecień i 25 marzec. Niestety, minął rok czasu właściwie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej odpowiedzi zwrotnej. Bardzo proszę o pozyskanie informacji dotyczących statusu i przebiegu realizacji interpelacji złożonych za pośrednictwem burmistrza do starostwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca, panie burmistrzu. Ja jako pierwszą sprawę to chciałbym także poprzeć głos pani radnej Małgorzaty Wisińskiej. Do tych przykładów wszystkich podanych podałbym taki przykład, zresztą dobrze znany panu burmistrzowi, z tego względu, że jest to odcinek za Szczawnem, patrząc ze strony Gryfina, gdzie właściwie droga jest brukowana, prowadzi przez wąwóz, prędkość sądzę maksymalna, którą da się tam rozwinąć, to jest około 30 km na godzinę, a jest piękny znak, ograniczenie prędkości do 70. To taki absurd w stylu Barei, by się tam dało nakręcić. Za każdym razem jak tam jadę, to powiem szczerze, w duchu to już mi się nawet śmiać z tego nie chce. To jakby popierając ten apel o tą wizytację dróg z panem, wraz z panem starostą. Panie burmistrzu, zwrócił się do mnie sołtys z miejscowości Stare Brynki z prośbą ponowną, bo już kiedyś też składałem, o załatwienie tematu drogi Brynki-Raczki. Problem polega na tym, że mieszkańcy sami proszą o to, żeby dostarczyć im materiał i oni to metodą gospodarską zrobią, jeżeli już nie można w tej chwili tak naprawdę tej drogi w żaden inny sposób zrobić. Więc proszę, żeby jeżeli jest taka możliwość, dostarczyć tego materiału i sołectwo się zorganizuje i tą drogę sobie utwardzą. Panie burmistrzu, w miejscowości Dębce, a właściwie przy DPS-ie w Dębce jest ujęcie wody. Jest tam droga należąca do gminy. Ostatnio została cząstkowo w fragmencie naprawiona, ale ta naprawa została wykonana w taki sposób, że troszeczkę za grubo, za wysoko i niestety w dalszym odcinku niewykonanym porobiły się takie dziury, że właściwie jest duży problem z przejezdnością. Prośba taka, żeby to wyrównać albo ewentualnie zrobić cały odcinek. Panie burmistrzu, zwracają się do mnie mieszkańcy, między innymi ulicy Jana Pawła II, zwracają się do mnie rodzice dzieci o, też nie pierwszy raz poruszana przeze mnie sprawa, o remont schodów przy zespole szkół, popularnie zwanym gimnazjum, przy ulicy Iwaszkiewicza. Już tam doszło do różnych wydarzeń, wypadków, były połamania kończyn. Na dzień dzisiejszy te schody są po prostu no nie do użytku, tak? A jest to jedna z głównych dróg komunikacji mieszkańców Jana Pawła II, a przede wszystkim prowadzenia dzieci przez rodziców. Prosiłbym o pilny remont tych schodów. Panie burmistrzu, od kilku sesji składam prośbę o to, żeby na nowo wykonanej ulicy Flisaczej, gdzie z bólem powstały miejsca, dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, czyli poszerzone, żeby się pojawiło jakieś oznakowanie, bo dopóki nie ma oznakowania, to są tylko i wyłącznie szersze miejsca parkingowe. W odpowiedzi otrzymałem takie oto stwierdzenie, że dodatkowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zostały oznaczone znakiem T29. W najbliższym czasie służby Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie dokonają oględzin oznakowania celem weryfikacji, czy znaki nie zostały zniszczone. No trudno będzie służbom Urzędu Miasta i Gminy to sprawdzić z prostej przyczyny, że te znaki się po prostu nigdy nie pojawiły. Od początku remontu, mimo moich próśb, się nie pojawiły. A to jest, nie jest jakaś wielka czynność. Ja nawet nie wymagam, żeby malować farbą te miejsca, tylko żeby postawić tam po prostu znak, który będzie informował, że dwa miejsca są dla osób niepełnosprawnych. I ostatnia sprawa. Panie burmistrzu, w jednym z numerów lokalnej gazety przeczytałem bardzo ciekawy wywiad z jednym z radnych Rady Miejskiej, dokładnie z radnym Wardą. I powiem szczerze, zaintrygowało mnie bardzo stwierdzenie, w którym radny powiedział tak. Gmina ogłosiła zapytanie o cenę na obsługę medyczną. O zapytaniu magistrat nie zawiadomił mojej żony, która z tymi placówkami miała w tym czasie umowę na czas nieokreślony. W związku z tym nie sprawdzała informacji o przetargach lub zapytaniach o cenę na usługi medycyny pracy na BIP-ie. Wybrano jedyną firmę, która złożyła ofertę. O fakcie, że z nią rozwiązano umowę, dowiedziała się od dyrektorów placówek, którym zlecono wypowiedzenie umowy. Panie burmistrzu, no jestem, powiem szczerze, zszokowany. Jeżeli ta informacja jest prawdziwa, i to jest moje pierwsze pytanie, czy ta informacja jest prawdziwa? Jeżeli jest, to ja mam pytanie, czy tak powinno się robić, czy tak traktuje się prywatnych przedsiębiorców w gminie Gryfino? Czy powodem takiego działania była chęć zerwania umowy z panią doktor Wardą? Jeżeli tak, to jakie były powody? Jeżeli takie powody były, to dlaczego nie została poinformowana, tylko dowiedziała się o całej procedurze jakby z zewnątrz? Panie burmistrzu, no ja jestem po prostu zszokowany. Chciałbym, żeby pilnie tę sprawę wyjaśnić, ponieważ dla mnie ta sprawa nosi znamiona, jeżeli nie złamania prawa, to przynajmniej wysoko nieetycznego traktowania. Proszę o odniesienie się do tej sprawy. Proszę o, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale stwierdzę, o wytłumaczenie mi tej sytuacji. I w związku z tym pytanie, jak ta sprawa, jak ten, można powiedzieć, mały konflikt zostanie rozwiązany w kierunku, czy z panią doktor Wardą. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zenon Trzepacz, proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jedna interpelacja dotyczy drogi przy szkole podstawowej numer 2. Tutaj ten odcinek do schodów prowadzących do przejścia do dworca kolejowego. Jest problem z tą drogą, ponieważ no, nie mogą się porozumieć zainteresowane strony, a jest to niezbyt długi odcinek drogi. Uważam, że w tej chwili trwające prace w tym rejonie i uporządkowanie tej drogi rozwiąże wiele niedogodności dla dzieci. Tam chodzi ponad 500 dzieci do szkoły, rodzice i wielu mieszkańców korzysta z tej drogi. Zachęcam również Państwa radnych do czytania sprawozdania z pracy pana burmistrza, ponieważ jest odpowiedź na interpelację jednej z osób zapisana tutaj. Wykonanie, dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Gryfino. Także zachęcam do czytania. A teraz chciałbym się odnieść do poruszonej przez pana radnego Rafała Gugi wypowiedzi naszego kolegi w prasie. Ja cenię bardzo pana prezesa i pana radnego Jacka Wardę, natomiast uważam, że nie powinno się oceniać pracy radnych, zarzucając im, iż nie wiedzą, nad czym głosują. Ja, panie kolego radny, wiem, na czym głosuję, także używanie takiego sformułowania w wywiadzie prasowym jest co najmniej no, bardzo nieuczciwy w porządku w przypadku wielu radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Nie, panie radny, akurat tego.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja również chciałabym przychylić się do próśb tutaj składanych przez wielu radnych na tej sesji, ale praktycznie na każdej sesji dotyczącej bieżącego utrzymania dróg. Proszę, aby, no mamy znakomitą pogodę, można już wyruszyć w teren, aby dokonać przeglądu dróg gminnych. Prośba również, aby podobne służby za to odpowiedzialne w powiecie wykonały podobną pracę, żeby to nie było tak, że na każdej sesji każdy z radnych wskazuje każdą dziurkę. Mamy odpowiednie służby do tego powołane i dobrze by było, żeby po prostu objechać gminę, sprawdzić, gdzie są największe potrzeby i w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonać pracę. Prośba moja również dotyczy wykonania podobnej pracy, jeśli chodzi o place zabaw, o place gminne. Za chwilę rozpocznie się sezon i dobrze by było, żebyśmy byli przygotowani, żeby nasze dzieci, nasza młodzież mogła bezpiecznie i z przyjemnością z tych miejsc korzystać. Pan przewodniczący Zdzisław Kmieciak jeszcze się zgłosił, proszę.
Ja jeszcze uzupełnię, miałem już nie zabierać głosu, ale mowa jest o drogach. Panie burmistrzu, jesienią 2015 miała droga akacjowa w Czepinie być naprawiona. Tam nie ma wielkich jakichś tam dziur czy cokolwiek. No mamy marzec, w grudniu były zapewnienia przez Wydział Inwestycji, że zostanie to niebawem, zaraz po nowym roku to zrobione. Na ulicy Akacjowej, tam nie dość, że mieszkają mieszkańcy, tam jest firma, która, tam w firmie zatrudnione jest ponad 50 osób. Mają problem z dojazdem, z dostarczeniem materiału. Tam nie jest duża naprawa. Mówimy o przedsiębiorczości, a mamy marzec. Ja powtarzam, jesienią 2015 miało być to zrobione. Pan burmistrz Miller, no mówił, że jest, no, przepraszam, nie pan burmistrz, pan Mariusz z inwestycji Andrusewicz mówił, że już zbliża się koniec roku, no wiadomo, że święta, nic nie mówiłem, ale mówi, zaraz na początku roku do tej sprawy się zabierze, jeżeli pogoda pozwoli. Pogodę mamy marzec, a to nie jest zrobione nic. Bardzo bym prosił, żeby, no jest tutaj znaczenie inwestycji również, bardzo bym prosił zwrócić uwagę na tą drogę. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkt interpelacji. O głos poprosił jeszcze pan Rafał Mucha. Bardzo proszę, panie Rafale.
Dziękuję pani przewodniczącej za umożliwienie zabrania głosu. Szanowni Państwo, no prawie 14 lat pracy w przedsiębiorstwie usług komunalnych i chciałbym za te 14 lat podziękować i się z Państwem w tej roli pożegnać. A chciałbym zacząć te podziękowania od moich kolegów, koleżanek i kolegów przedsiębiorstwie usług komunalnych, z którymi pracowałem od 9 października 2002 roku do 29 lutego bieżącego roku, w tym przez 13 lat jako prezes zarządu jednoosobowego. Bez dobrej współpracy, bez dużej mądrości, wyrozumiałości, ogromnego zaangażowania tych ludzi, nic by się nie udało. Świetna, wspaniała załoga, która podejmowała wyrzeczenia, żeby ratować przedsiębiorstwo, bo oczywiście to było też tak, że sami nie dalibyśmy rady, ale bez zaangażowania tych osób, które w tamtym czasie i do dnia dzisiejszego część z nich pracuje, bylibyśmy nie wiadomo gdzie dzisiaj, pewnie w dużo gorszej sytuacji. Chciałbym podziękować w tym miejscu też związkom zawodowym, które działały wówczas, działają obecnie, władzom przewodniczącym tych związków, zarządom związków. Ich roztropność, rozwaga, mądrość, którą wykazywali, zrozumienie problemów. Pamiętacie Państwo na pewno, że w 2002 roku to załoga z własnej inicjatywy obniżyła sobie pensję o 5% po to, żeby firma mogła przetrwać. Zawiesili na blisko rok te wynagrodzenia. Chciałbym podziękować też organom nadzoru, wszystkim członkom rad nadzorczych, właścicielom, od pana burmistrza Andrzeja Urbańskiego, który w bardzo trudnym czasie gorących dyskusji podejmował bardzo odważne wówczas decyzje. Postawił na to, żeby firma była w całości, żeby działała. Były propozycje jej podzielenia, rozczłonkowania. Nie zgodził się na to. Odważne, mądre, przemyślane decyzje z dzisiejszej perspektywy można to oceniać ówczesnej Rady Miejskiej, która podjęła się też programu restrukturyzacji. Bez tego też nie byłoby nas, gdzie jesteśmy. Bardzo trudny okres, kiedy restrukturyzacja trwała. To jest też praca zarządu miasta pod kierunkiem pana burmistrza Henryka Piłata. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, z którymi współpracowaliśmy przez te lata, bo wiele rzeczy wspólnie zrobiliśmy. Wszystkim państwu tu obecnym. I chciałbym też powiedzieć, że mam nadzieję, czas pokaże, że zostawiłem firmę w dobrej kondycji. Państwo sami to będziecie oceniali. Natomiast dzisiaj jest mi też ogromnie miło, że mogę państwu przedstawić pana Jacka Śniegowskiego, obecnego tutaj na sali, któremu 1 marca przekazałem spółkę w dobre ręce w mojej ocenie. Człowiekowi, który jest w Radzie Nadzorczej w spółce od roku, firmę zna dobrze, jest świetnym fachowcem, energetykiem, zna się, ale ma też zacięcie ekonomiczne. Nie boję się o losy przedsiębiorstwa. Dziękuję państwu bardzo i do zobaczenia w nowej już roli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10 minut przerwy. 15. Trzy komisje przyjęły informacje do wiadomości. Jedna komisja nie otrzymała informacji. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Nikt z państwa radnych nie zgłasza się. W związku z tym przechodzimy do punktu 5. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Gryfino, druk numer 2/19. Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów, w związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 2/19. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 20 radnych głosowało za. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt to jest punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, druk numer 3/19. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt z państwa radnych nie zgłasza się do głosu, w związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodnie z drukiem numer 3/19. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 19 radnych głosowało za. Nikt nie był przeciw. 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt to jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016. Druk numer 4/19. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodnie z drukiem numer 4/19. Kto z państwa radnych jest za?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 20 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt, punkt numer 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Wełtyń 2, tereny usługowe, druk numer 5/19. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt z Państwa radnych nie zgłasza się do głosu. W związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodnie z drukiem numer 5/19. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 20 radnych głosowało za. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt to jest punkt numer 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gryfino w 2016 roku, druk numer 6/19. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Pani radna Jolanta Witowska, proszę bardzo.
Jako gmina wypełniamy zapisy ustawy o ochronie zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy. Jednak moim zdaniem podejmowane działania przez samorząd są niewystarczające. Brakuje nam programu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Brakuje nam szeroko zakrojonej sterylizacji i kastracji zwierząt, a także uświadamiania mieszkańców o właściwym prowadzeniu zwierząt. Te programy to skuteczne i sprawdzone instrumenty w walce z bezdomnością i nad populacją zwierząt. Znajdźmy środki, panie burmistrzu, w budżecie na ich prowadzenie. Nie patrzmy na te problemy przez pryzmat innych, ważniejszych i pilniejszych spraw, które musi obsłużyć budżet gminy Gryfino. Zacznijmy stopniowo wprowadzać te programy, a na pewno zmniejszy się skala bezdomności nad populacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się do dyskusji. W związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 6/19. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 20 głosami uchwała została podjęta. Kolejny punkt, punkt numer 10, to jest podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino, druk numer 7/19. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji, w związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 7/19. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta. 19 radnych głosowało za, 1 radny się wstrzymał, 1 nie wziął udziału w głosowaniu. Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na rok 2016, druk numer 8/19. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt z Państwa radnych nie zgłasza się do głosu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 8/19. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 20 głosami radnych uchwała została podjęta. Kolejny punkt, punkt numer 12. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały numer 18/162/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku, druk numer 9/19. Dwie komisje, to jest Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego nie uwzględniły wezwania i dwie pozostałe komisje, to jest Komisja Planowania i Komisja Budżetu, nie zajęły stanowiska. W kolejnym punkcie, w punkcie dyskusja, o głos poprosiła pełnomocnik pani Bronisławy Piznal, radca prawny pani Katarzyna Kajreniusz-Strzałkowska. Udzielam zatem głosu pani pełnomocnik. Proszę.
Szanowni Państwo, odnosząc się do skargi pełnomocnika pani Bronisławy Piznal oraz do wezwania do naruszenia prawa poprzez uchylenie tej uchwały, podnoszę, iż skarżąca całkowicie nie zgadza się. Podnoszę, iż skarżąca całkowicie nie zgadza się z podjętą uchwałą, jak również z rozstrzygnięciami decyzyjnymi burmistrza, które odmówiły sprzedaży mieszkania znajdującego się w nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 52. W pierwszym rzędzie, odnosząc się do kwestii formalnych, uchwała ta nie zawiera wyczerpującego uzasadnienia, które powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. Odnosząc się do uzasadnienia faktycznego, w sposób lakoniczny wymienia się tylko, iż została zlecona inwentaryzacja budowlana nieruchomości. Nie są podniesione tutaj inny opis stanu faktycznego, który ma wpływ na opis całej sytuacji, między innymi, iż inwentaryzację zlecono w celu ustalenia prawidłowych udziałów w nieruchomości wspólnej. Brak jest też informacji, iż po przedłożeniu przez wykonawcę inwentaryzacji budowlanej zostaną wszczęte dalsze czynności ze złożonym wnioskiem o sprzedaż lokalu. Następnie, odnosząc się również do braku wyczerpującego uzasadnienia prawnego, Rada Miejska nie wskazała tutaj podstaw prawnych odmowy uwzględnienia tej skargi. Również...
Nie, pani nie mówi do mikrofonu.
Również brak jest odniesienia do twierdzeń i zarzutów skarżącego. Mimo iż Rada Miejska nie podzieliła tych twierdzeń i zarzutów, nie wskazała uzasadnienia, dlaczego uważa, iż są one bezpodstawne. Ponadto, nawiązując do artykułu 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który przyznaje pierwszeństwo w nabyciu takich nieruchomości najemcy, burmistrz tutaj odmówił sprzedaży tej nieruchomości. Fakt, iż tutaj opierając się na opinii prawnej, Rada Miejska wskazuje, iż właściciel, czyli tutaj gmina, może, ale nie musi sprzedawać nieruchomości, jak również to prawo pierwszeństwa nie gwarantuje roszczenia wobec właściciela, aby sprzedał tą nieruchomość. Natomiast jeżeli już właściciel podejmie wolę zbycia tych nieruchomości, musi on wykonać wszelkie czynności, które umożliwią wykonanie tego prawa pierwszeństwa. Natomiast w tym przypadku burmistrz wprowadza tutaj kolejne warunki ograniczające tą sprzedaż poprzez wprowadzenie, iż wszystkie nieruchomości muszą być sprzedane w jednym w jednym czasie na rzecz wszystkich najemców, co ogranicza zdecydowanie prawo pierwszeństwa najemcy. Burmistrz również tutaj powoływał się, iż sprzedaż jednemu z najemców, a nie wszystkim w jednym czasie, uniemożliwi wykonanie koniecznych remontów, jak również może to utrudnić, co jest całkowicie bezpodstawne, biorąc pod uwagę, iż lokale mieszkalne w innych nieruchomościach w Gryfinie były sprzedawane również nie wszystkie w jednej dacie. Nie było żadnego problemu z wykonaniem tych remontów. Tutaj skarżący załączył dokumenty, które to potwierdzając. Również odnosząc się do uniemożliwienia tych remontów, trzeba wskazać właśnie, iż kupno tego mieszkania przez najemców właśnie pozwoli na wykonywanie tych remontów, gdyż w tej nieruchomości, jak tutaj skarżony podnosił wcześniej, konieczny był remont dachu, dach przeciekał, nieruchomość z tego powodu ulegała dalszej dewastacji, natomiast gmina nie robiła nic w tym kierunku, co wskazuje na to, iż te remonty były niemożliwe do realizacji. Jak również sprzedaż chociażby jednemu najemcy takiej nieruchomości, która jest tutaj akurat w złym stanie technicznym, będzie na korzyść gminy, dlatego iż tutaj pan Piznal zobowiązał się i oświadczył, iż będzie partycypował w tych kosztach, więc część kosztów zostanie poniesiona przez najemcę. Jak również jest tutaj naruszony również interes prawny pani Bronisławy Piznal, jest to osoba niepełnosprawna, osoba w starszym wieku, która wymaga dostosowania mieszkania do jej potrzeb. Sprzedaż tego lokalu pozwoliłaby na wykonanie generalnego remontu i dostosowanie go do jej potrzeb. W tym momencie jest to niemożliwe.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, o głos poprosił pan burmistrz. Proszę.
Zanim oddam ewentualnie głos naszemu mecenasowi, to chciałbym sprostować kilka rzeczy, które przed chwilą tutaj wybrzmiały. Zacznę od tej ostatniej. Dostosowanie mieszkań, tak zwana likwidacja barier architektonicznych, jest możliwa zarówno w lokalach, których osoba ubiegająca się o takie dofinansowanie jest właścicielem, jak również w lokalach, którym może wylegitymować się wyłącznie tytułem prawnym do zajmowanego lokalu. I to jest pierwsza podstawowa rzecz. Innymi słowy, nie ma przeszkody formalnej do ubiegania się o dofinansowanie, jeśli ktoś najmuje lokal i jest osobą niepełnosprawną. Druga sprawa. Nieprawdą jest, że na terenie gminy Gryfino nie ma kłopotów w tak zwanych małych wspólnotach przy sprzedaży jednego lokalu prywatnemu właścicielowi. Są takie problemy. Jest ich bardzo dużo. Najbardziej znany, spektakularny to Drzenin. Znacie go państwo wyśmienicie. Wreszcie, nie można zgodzić się z twierdzeniem, że w jakikolwiek sposób zostało ograniczone prawo do pierwokupu tego lokalu. Burmistrz nie miał, nie ma i nie zamierza zbywać tego lokalu w inny sposób niż najemcy, stawiając jednocześnie przed Wysoką Radą te przykłady, o których powiedziałem przed chwilą, czyli małych wspólnot, w których wydzielenie jednego lokalu powoduje problemy natury formalnej i faktycznej, uniemożliwiające przeprowadzenie remontów, w tym między innymi remontów dachów. Jak mnie pamięć nie myli, ale proszę mnie też poprawić, ostatecznie gmina Gryfino ten dach wyremontowała, tak jak i w wielu innych nieruchomościach, zgodnie z harmonogramem. Co do pozostałych kwestii, chciałbym także zwrócić uwagę, że uzasadnienie Rady Miejskiej w Gryfinie pod uchwałą, którą skonstruowała komisja rewizyjna, którą przyjęła Rada Miejska w Gryfinie, było wszechstronnie i bardzo gruntownie, to stanowisko Rady było wszechstronnie i gruntownie uzasadnione. Natomiast oczywiście pogląd w tej sprawie wyrażany przez strony różni się w sposób zasadniczy. My nadal stoimy na stanowisku, je podtrzymujemy, gotowości sprzedaży lokali komunalnych. Zarówno burmistrz Sawary, jak i moja skromna osoba zabiegaliśmy w przeszłości o wypracowanie takiego mechanizmu sprzedaży lokali, aby był on realny nawet dla osób niezamożnych. Do wejścia takiego przepisu w życie przyczyniło się też wielu radnych znajdujących się tutaj na sali. Jest to pewne dobrodziejstwo, z którego mieszkańcy mogą korzystać. Natomiast burmistrz jako organ wykonawczy nie może pozostawać bierny na zjawiska, które mają miejsce w gminie Gryfino przy wykonywaniu tej uchwały. Pragnę także przypomnieć, że w minionej kadencji poprzedni burmistrz nie wykonał uchwał rady w zakresie sprzedaży majątku gminnego, między innymi w Nowym Czarnowie. Wówczas rada przyjęła te rozwiązania i prawo burmistrza do ostatecznej decyzji, choć sytuacja w tamtych lokalach była zgoła inna, bliższa raczej tej oczekiwanej, w której wszyscy potencjalni najemcy nabędą lokale, do których mają tytuł prawny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan mecenas, tak? Burmistrz wspominał, że pan...
W zasadzie pan burmistrz wyczerpał całość tematyki. Pragnę przypomnieć, że główna podstawa nieuwzględnienia skargi złożonej przez panią Piznar jest taka, że przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami nie zobowiązuje w takiej sytuacji burmistrza do sprzedaży, natomiast uchwała rady w sprawie przeznaczenia do sprzedaży określonych budynków czy lokali stanowi zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym jedynie zgodę na sprzedaż, a ostateczna decyzja o sprzedaży należy do burmistrza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Namieciński, proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem zadać takie pytanie w kwestii formalnej, bo teraz tak. Jako Rada Miejska zostaliśmy wezwani do przyjęcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr 18, łamane przez 162, łamane przez 16 z dnia 28 stycznia 2016 roku. To była uchwała, którą podjęliśmy na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Ta uchwała trafiła do wojewody, tak? Wojewoda miał 30 dni, żeby ewentualnie wskazać nam, w którym miejscu to prawo naruszyliśmy. I mam takie pytanie do pani kierownik Biura Obsługi Rady, pani Alicji Kowalskiej. Czy dostaliśmy jakiekolwiek pismo, czy jakąkolwiek korespondencję z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej akurat tej uchwały z 28 stycznia, wskazującej, że w jakimś punkcie to prawo jako Rada Miejska naruszyliśmy. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, wojewoda w trybie nadzoru otrzymał uchwały z 18 sesji w dniu 5 lutego i do dnia dzisiejszego nie mamy informacji, jakoby wniósł jakiekolwiek zastrzeżenia do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie burmistrza miasta i gminy Gryfino.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Powiem tak, materia robi się coraz bardziej delikatna, powiem szczerze. Szczególnie właśnie, że dotyczy osoby starszej niepełnosprawnej. Tutaj pan burmistrz dobrze powiedział, że mieszkanie nie musi być własnościowe, żeby można przejść całą procedurę, nazwijmy ją sobie pefronowską, bo to w ostateczności pefron gdzieś udziela tej pomocy w dostosowaniu mieszkań. Tu się zgadza. Natomiast najuczciwsze byłoby, gdyby mieszkanie dostosowywał właściciel. Bo jest to jednak podniesienie pewnego standardu mieszkania przy użyciu dosyć sporych środków. A z tego, co pan burmistrz się zapewne orientuje, zapewne, na pewno, a ja też wiem, PFRON wcale nie jest skory do udzielania tych pożyczek, dotacji na dostosowanie mieszkań instytucjom. bardziej, czy właściwie nie robi tego, tak, na dzień dzisiejszy. Robi to po prostu dla osób indywidualnych, kiedy takie wnioski są składane. Więc na dzień dzisiejszy no, właściciel, czyli gmina, tak naprawdę no, musiałaby się mocno nagimnastykować, żeby takie ewentualnie dostosowanie uzyskać. I co w związku z tym? No, w związku z tym może, czy dochodzi do sytuacji, że najemca ponosi koszty, bo ponosi, bo dotacja nie jest nigdy stuprocentowa, dostosowania tego mieszkania. Przy okazji trzeba oczywiście zawsze jakiś remont zrobić. Natomiast tak naprawdę robi nie swoje mieszkanie, bo jest tylko najemcą, właścicielem jest gmina. Ostatnio taki przykład też tutaj w gminie gdzieś próbowaliśmy razem z pracownikami Wydziału Inwestycji rozpatrywać. Wniosek będzie składany przez najemcę, no bo tak musi być, to jest jedyna szansa uzyskania tych pieniędzy. Natomiast tak, no przypomina mi się przykład tutaj mieszkania, które mieliśmy już, czyli pani Róży Zelnej, gdzie gmina wcale nie była skora czy do tego, żeby zrobić coś na swoim majątku, czyli dostosowanie podłogi. Jakby przeszło to gdzieś z drugiej strony, trzeba było zbierać fundusze na dostosowanie lokalu mimo wszystko gminnego. Nie wiem, czy to jest, czy to tak powinno być. Jeżeli faktycznie mamy, gmina nie chce sprzedać tego mieszkania, to nie wiem, czy nie powinna po prostu tego mieszkania dostosować i wtedy sądzę, problem po części byłby rozwiązany. Chociaż jeżeli jest taka okazja, że faktycznie najemca chce kupić mieszkanie właśnie między innymi po to, żeby je dostosować, to tym bardziej to mieszkanie moim zdaniem powinno być sprzedane. Tutaj szeroko była poruszana kwestia tego, że pan burmistrz ma prawo zrobić dokładnie to, co chce. Ja to mówiłem na poprzedniej sesji, tak, że pan burmistrz jest zobligowany uchwałą, która wyznacza to mieszkanie do sprzedaży. Natomiast nie jest wcale nigdy powiedziane, kiedy to musi zrobić. Tak? I tutaj ja do pana burmistrza nie mam pretensji o to, że on tego mieszkania nie chce sprzedać. Ja tutaj powiem szczerze, mam lekkie pretensje o to, że poszły sygnały od pana burmistrza, że taka możliwość jest, czy nawet są przygotowywane pewne procedury, natomiast później nagle zmienił zdanie. Teoretycznie prawnie też tutaj jakby nie ma żadnej przeszkody, natomiast powoływany jest dokładnie taki głos pana burmistrza, który mówi, że chce sprzedać w momencie, kiedy budynek kupią równocześnie wszyscy najemcy. I tutaj mam problem, powiem szczerze, bo ja rozumiem, że w tej chwili nie ma żadnych regulacji prawnych w naszej gminie, które uzasadniają sprzedaż warunkowaną właśnie tym zbyciem równoczesnym wszystkim najemcom. Nie ma, bo ani uchwała Rady Miejskiej o tym nie mówi, ani sądzę, czy nie widziałem przynajmniej takiego zarządzenia pana burmistrza. Więc na dzień dzisiejszy powoływanie się na coś, co nie istnieje, no nie powinno mieć miejsca. Gdyby pan burmistrz takie zarządzenie w jakiś sposób wydał, że to jest warunek jakiś konieczny, no wiadomo, byłby pewien problem, bo jest to rozszerzanie tych kompetencji, chociaż prawdę mówiąc najprawdopodobniej udałoby się to przeprowadzić. Więc na dzień dzisiejszy po tych deklaracjach, które były składane przez pełnomocników pani Bronisławy Piznal i po tym, jak ta sprawa zaszła daleko, ja oczywiście nie jestem w stanie na nikim nic wymusić, ale ja bym proponował, żeby jednak panie burmistrzu tą sprawę załatwić w najprostszy sposób, jaki można, czyli przeznaczyć to mieszkanie do sprzedaży. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, my podstawy prawne naszego działania przedstawiliśmy. Sytuacja, zgadzam się z panem radnym Rafałem Gugą, jest delikatna, bo dotyczy też osoby znanej i osobiście panu burmistrzowi, mi osobiście znanej, wieloletniej, przez dziesięciolecia mieszkającej w gminie Gryfino. Liczymy się z tym faktem naprawdę, choć musimy przede wszystkim brać pod uwagę te aspekty, które wymieniłem poprzednio. Pragnę także zwrócić uwagę, że pan burmistrz zaprosił na 7, jeśli dobrze pamiętam, na 7 marca wszystkich najemców lokali do rozmowy o przyszłości tej nieruchomości. Stan faktyczny w niektórych tak zwanych małych wspólnotach na terenie gminy Gryfino, który tutaj nie jest to wyrzut w niczyją stronę, ale stwierdzenie obiektywnego faktu, ma miejsce na terenie gminy i jest zaszłością z lat minionych, powoduje, że wydzielenie takiego jednego własnościowego mieszkania może i w wielu przypadkach na terenie gminy uniemożliwiać przeprowadzenie skutecznie remontu. Przykład Drzonina jest może o tyle charakterystyczny, że tam proces dewastacji tej nieruchomości jest bardzo daleko posunięty, ale są też i inne miejscowości, Państwo radni o tym wiecie. Proszę też Wysoką Radę, aby wzięła pod uwagę argumenty burmistrza przedstawione na ostatniej sesji i na dzisiejszej. Nie ma, nie było i nie będzie woli sprzedaży lokali w tej nieruchomości i w każdej innej poza najemców, którzy mają prawo pierwokupu. I to jest stanowisko jasne i czytelne. Pragnę zwrócić także uwagę na to, co podkreślił pan mecenas. Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie na temat enumerycznego wymienienia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży daje burmistrzowi legitymację do podjęcia takich czynności i do prowadzenia do zbycia, ale go do tego nie zobowiązuje. Burmistrz ma prawo oceny sytuacji, ma prawo do podejmowania indywidualnych decyzji, korzystał z tego uprawnienia burmistrz Henryk Piłat, korzysta z tego uprawnienia także burmistrz Sawareń. Sprawa, choć delikatna, musi być jednak rozstrzygana przez pryzmat interesu publicznego z zachowaniem także dobrze pojmowanego interesu prywatnego, który przez burmistrza jest dostrzegany. Burmistrz spotka się z najemcami tej nieruchomości, będzie proponował rozwiązania i będzie zmierzał do zbycia lokali w tym budynku, licząc się oczywiście ze zdaniem każdego z najemców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa de la Torre, proszę. Chciałabym zapytać pana burmistrza, czy w związku z tym planowanym spotkaniem, bo były kontrowersje wokół sposobu zawiadamiania najemców lokali komunalnych w tym budynku, czy data i miejsce spotkania zostały ustalone i przekazane skutecznie wszystkim najemcom? Tak, żeby mogli się z tym zapoznać i żeby mogli zaplanować to swoje ewentualne uczestnictwo w spotkaniu.
Korespondencja została wysłana do wszystkich najemców w sposób tradycyjny, czyli listem z potwierdzeniem odbioru. Jest to zaproszenie wysłane około miesiąca temu. Mamy wiedzę, że wszyscy najemcy zostali o tym spotkaniu powiadomieni. Liczymy na dobrą rozmowę w tej sprawie. Chcemy też raz jeszcze przedstawić wszystkim najemcom warunki nabywania lokali komunalnych. Zwrócę na to uwagę, bo pan burmistrz i także ja, pani przewodnicząca, pan przewodniczący Namieciński, kilku innych radnych, pan przewodniczący Para, to są radni, którzy przyjmowali uchwałę o warunkach nabywania lokali z tak wysoką bonifikatą. Bo co do zasady i pan burmistrz, i mogę to chyba powiedzieć, bardzo wielu radnych jest co do zasady zwolennikami zbywania lokali na rzecz najemców i dawania im prawa własności tym samym. Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Musimy jednak w trudnych niekiedy sytuacjach być może ten proces spowolnić, ale ja naprawdę jestem przekonany, że w przypadku tej nieruchomości możliwe jest porozumienie i możliwe jest wskazanie takiego rozwiązania, które będzie do przyjęcia dla wszystkich najemców i także dla gminy Gryfino. Dziękuję bardzo.
Chciałabym jeszcze dopytać.
o kwestię, która była poruszana przez radnych, w tym przeze mnie, jeszcze przed 28 stycznia i poprzednią sesją. Mianowicie pytałam o to, czy w związku z tym, że obywatele powinni otrzymywać od Rady Miejskiej tego typu akty prawne, które nie wymagają dodatkowych interpretacji, chciałabym się dowiedzieć, czy jest w trakcie przygotowywania nowelizacja uchwał z 91, 93 i 2014 roku w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym i w jakim stadium są te przygotowania, ponieważ z ust pana burmistrza już usłyszeliśmy, że zlecił przygotowanie takich uchwał. Ja nawet byłam zdania, że ona już taka uchwała powinna być podjęta już w ubiegłym roku. Więc gdyby pan burmistrz zechciał powiedzieć, w jakim stadium jest przygotowanie nowelizacji uchwał Rady.
Czy to są dwa zagadnienia odrębne. Pierwszy dotyczy tej bardzo odległej już uchwały wymieniającej nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i w tym zakresie na tą chwilę zachowam się wstrzemięźliwie. Być może ona zostanie zmieniona, ale podkreślam tutaj słowo, czy raczej dwusłów, być może. Co do natomiast programu i zasad zbywania w przyszłości lokali komunalnych, przygotowywany jest taki program, który będzie nieco modyfikował dotychczasową politykę, ale będzie to program, który będzie też i z Wysoką Radą, i z mieszkańcami omawiany. Są różne głosy z Państwa strony i takie, które chciałyby utrzymać wysoką bonifikatę i takie, które chciałyby tą bonifikatę obniżyć, dając oczywiście stosowne vacatio legis dotychczasowym najemcom tak, żeby mogli wejść w prawa własności na zasadach, które obowiązują przez, no powiedzmy, już długi czas. Chcemy to zrobić spokojnie, informując mieszkańców o naszych zamierzeniach, biorąc pod uwagę także Państwa opinie. Ja chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić, że przed ewentualną decyzją o zmianie uchwały, która wymienia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, bardzo zależy nam na tym i panu burmistrzowi, i zarządowi gminy, i kierownictwu gminy, a także pracownikom, żeby kwestia nieruchomości przy Szczecińskiej 52 i najemców była przed tym bardzo gruntownie z nimi przedyskutowana. Nie chcemy tej zmiany dokonywać przed tą szeroką rozmową, dyskusją, ponieważ liczymy na porozumienie. Oczywiście dalszy etap, czyli wprowadzenie nowych zasad zbywania lokali komunalnych, jak powiedziałem przed chwilą, będzie miało swoje vacatio legis i wszystkim tym, którzy dziś się wahają, rozważają albo szykują montaż finansowy, pozwoli z pewnością te lokale na dotychczasowych zasadach nabyć. Przewidujemy, że to vacatio legis będzie nie krótsze niż pół roku.
Dziękuję bardzo. Nikt z Państwa radnych już... Pani Naczelnik? Nie. Nikt z Państwa radnych nie zgłasza się już do dyskusji. W związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Jest to uchwała przygotowana, a projekt uchwały jest przygotowany przez Komisję Rewizyjną, który nie uwzględnia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo za głosowało 12 radnych, przeciw było 4, wstrzymało się, nikt się nie wstrzymał od głosu. W związku z powyższym uchwała została, przepraszam. Wstrzymało się 4 radnych, nie głosowało, znaczy wszyscy głosowali. W związku z powyższym uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt numer 13, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 18/157/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zasad przyznania i wysokości nagród przyznawanych przez burmistrza miasta i gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, druk nr 10/19. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodnie z drukiem numer 10. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta głosami 20 radnych. Kolejny punkt to jest punkt numer 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez burmistrza miasta i gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, druk numer 11/19. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę bardzo, pani naczelnik.
7 marca obowiązuje kolejny tekst jednolitej ustawy o sporcie, który był opublikowany w roku 2016 w Dzienniku Ustaw Opozycji 176. W związku z tym należy odpowiednio zmienić podstawę prawną do uchwały.
Taką zmianę prosimy
pisać Dziennik Ustaw z roku 2016, pozycja 176.
Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, bardzo się cieszę, znaczy nie cieszę się z tego, że uchylaliśmy uchwałę, ale bardzo się cieszę, że faktycznie ten głos, który gdzieś na poprzedniej sesji tutaj kilku radnych, także ja, prezentowaliśmy, został uwzględniony. Szkoda, że nie potrafiliśmy się słuchać przy okazji tej poprzedniej sesji. Jak okazuje się, no w większości, nie chcę mówić, że we wszystkim, ale w większości gdzieś mogliśmy dopracować ten projekt tak, żeby nie wracał do nas. No przede wszystkim jest uwzględnione to zróżnicowanie kwot, jeżeli chodzi o miejsca, został wykreślony ten punkt, który mówił o tym, że można dawać nie tylko sportowcom, tak? Dokładnie to, co gdzieś tam mówiliśmy. I tak na koniec, panie burmistrzu, powiem szczerze, że jakbyśmy dzisiaj się dochowali Agnieszki Radwańskiej, bo o tym dyskutowaliśmy na poprzedniej, to można by było gdzieś już tutaj spróbować podpiąć, byłoby to realne. Także no, cieszę się, że idziemy w tym kierunku. Prosiłbym tylko, żebyśmy umieli ze sobą wcześniej o tym rozmawiać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Wisińska, proszę.
Mam takie pytanie, czy nie powinniśmy podjąć podobnej uchwały dla osób, które mają osiągnięcia w dziedzinie kultury, nie tylko sportu, bo jednak mamy osoby, które zdobywają miejsca nawet w ogólnopolskich konkursach plastycznych, ale to jest nienagłaśniane, po prostu przechodzi obok. Poza tym mamy szkołę muzyczną, więc tutaj też może nasze dzieci będą miały pewne osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej. Myślę, że też należałoby te osoby uhonorować. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Delatore, proszę.
No, chciałam powiedzieć, że się cieszę z tego, że pan radny Rafał Guga się cieszy. Ale także, nie umawiając się z panią radną Małgorzatą Wisińską, chciałabym ją poinformować, że nasza Komisja Budżetu wypracowała wniosek pisemny, który dokładnie stanowi odzwierciedlenie jej wniosku, więc bardzo się cieszę za to, z tego powodu, że się telepatycznie też możemy porozumiewać. Otóż wniosek ten został złożony na ręce pana burmistrza i dotyczy dokładnie tego tematu, abyśmy dostrzegali wszystkich ambasadorów gminy Gryfino w różnych dziedzinach.
dziedzinach, nie tylko w dziedzinie sportu, który jest bardzo ważny, ale mamy też wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, działalności społecznej. I sądzę, że żadnego gryfinianina, który wystaje ponad stół i wystaje ponad przeciętną, nie powinniśmy pomijać. Pan burmistrz obiecał, że pochyli się nad tym wnioskiem komisji, bo komisja tutaj była jednomyślna w swoim przegłosowaniu tego wniosku i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli procedować także w tej dziedzinie, abyśmy dostrzegali również wybitne osobowości i wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach naszego życia.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę.
Szanowni Państwo, no tak, wracamy z tą uchwałą. Pragnę zwrócić uwagę, iż wojewoda zwrócił uwagę gminie Gryfino o pewnych możliwościach naruszenia prawa. Mieliśmy co do tego wątpliwości, natomiast uznaliśmy, że jeśli są wątpliwości organu nadzoru, dosyć precyzyjnie wyartykułowane, będziemy raczej współpracowali z tym organem niż prowadzili ewentualne spory. Nasza rozbieżność poglądów dotyczyła trochę innych zagadnień, ale to już pozostawiam. Pewnej części tych, które zostały uwzględnione również. Tym niemniej to dobrze, że są takie bardzo precyzyjne zapisy, chociażby z tego powodu, że sport jest mierzalny. Sport jest bardzo mierzalny i da się określić konkretnym miejscem, wynikiem sportowym, tytułem, czasem, odległością, wysokością każdy z rezultatów. Natomiast co do pozostałych osób, które są ambasadorami gminy Gryfino, to bardzo Państwa proszę, żebyśmy nie popadali w tym zakresie w kompleksy, bo Państwo, Pani Przewodnicząca w imieniu Rady, Pan Burmistrz jako organ wykonawczy, bardzo często honorujemy jako samorząd osoby. Może nie w sposób uregulowany, nie uchwałą, ale staramy się doceniać naprawdę wszystkich, którzy tymi ambasadorami są. Ja złożyłem takie zobowiązanie, że oczywiście pochylimy się nad unormowaniem tej kwestii, zwracając jednak uwagę, że widzę pewne trudności związane ze znalezieniem tak jasnego kryterium, jak w wypadku sportu. I jeśli uda nam się taki konsensus wypracować, ja będę bardzo usatysfakcjonowany, bo nie chciałbym też na tej kanwie budować jakiś napięć. Przepraszam, że użyję tego określenia, ale w sporcie, jeśli ktoś zostaje złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich, to jest to konkretnie zmierzone, konkretnie nagrodzone i wchodzi do annałów. Oczywiście są takie dziedziny nauki, takie dziedziny sztuki, które da się także zmierzyć, choć ta miara jest powiedzmy umowna. No. Czy dostrzec kogoś, kto byłby gryfinianinem i dostał na przykład Nagrodę Nobla w dziedzinie biotechnologii? No, raczej warto byłoby, bo to nagroda ogólnoświatowa. Nie mówimy nie, mówimy nawet tak, ale będzie to wymagało zdecydowanie większej pracy niż w przypadku kryteriów sportu gryfińskiego, bo tu te mierniki są stosunkowo precyzyjne, jasne i czytelne dla wszystkich. Ale sugestie komisji oczywiście będziemy rozważali. Myślę, że w stosownym czasie przedłożymy też taką propozycję. Dziękuję.
Dziękuję. Ja pozwolę sobie również wyrazić zdanie na temat tej mierzalności w innych dziedzinach, takich jak kultura czy nauka. Myślę, że ta mierzalność jest również możliwa, ponieważ również odbywają się różnego rodzaju konkursy, współzawodnictwo, to również te konkursy mają różną rangę, różny zasięg, również są miejsca, czyli tak jak w sporcie, pierwsze, drugie, trzecie. W związku z tym przy odrobinie dobrej woli myślę, że jest te inne dziedziny równie dobrze można zmierzyć i ocenić. Ale rozumiem, że jest wola i wierzę w to, że wspólnie wypracujemy projekt uchwały, który również będzie w znakomity sposób nagradzał
tych pozostałych wybitnych mieszkańców, którzy w równie dobrym stopniu promują naszą gminę i wszyscy będziemy zadowoleni z takiego rozstrzygnięcia. Pan burmistrz jeszcze chciał?
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja tylko w uzupełnieniu, bo powiedziałem to, żebyśmy nie wpadali w pewne kompleksy, bo raz, że to robimy, nie mając pewnego systemu czy uchwały, która by to regulowała. Pragnę zwrócić Państwa uwagę, że co roku, zarówno w poprzednich kadencjach, jak i w bieżącej kadencji, jest gala laureatów, na których nagradzamy przede wszystkim dzieci i młodzież. To prawda, nie sięgamy dalej. Znaczną część mamy w tej kwestii opracowaną. Co do pozostałych osób, tak, jak najbardziej. Ja myślę, że powinniśmy zastanowić się bardzo szeroko nad tym problemem, bo są osoby, które mają wybitne osiągnięcia i przez swoje macierzyste placówki nie były dotąd należycie dostrzegane. Są także odznaczenia resortowe, o które należy występować, bo znam co najmniej kilka osób w gminie Gryfino, które bardzo spokojnie o takie odznaczenia resortowe mogłyby się ubiegać i mogłyby być nominatami. To jest pewna polityka, którą trzeba wypracować. Myślę, że wspólnie temu podołamy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Kozakiewicz, proszę.
Panie burmistrzu, szanowna rado, ja też się cieszę z tej uchwały, myślę, że przejdzie, ale mam pytanie, czy ta uchwała obejmie również zawodników, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w roku 2015? Dziękuję.
Dziękuję. Czy pan burmistrz odpowie?
Ta uchwała obejmuje przede wszystkim osiągnięcia na tą chwilę roku 2015. Oczywiście pod jej rządami będą także nagrody przyznawane w roku 2017 za rok 2016. Więc odpowiadając wprost, tak, oczywiście.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałbym tutaj wesprzeć głos pani przewodniczącej i tak jak pan burmistrz powiedział, że przywołując przykład gali laureatów, to w sprawie tej wymierności osiągnięć kulturalnych, no to panie burmistrzu, szkoły sobie poradziły z tym problemem i potrafią wiedzieć, który konkurs ma jaką rangę, także sądzę, że jest to do ogarnięcia. Natomiast tak już w formie żartu, panie burmistrzu, powołał się pan tutaj na Nagrodę Nobla, a na poprzedniej sesji, kiedy mówiłem o Agnieszce Radwańskiej, to usłyszałem takie głosy, że Agnieszka Radwańska to tak przykładowa Agnieszka Radwańska by nie potrzebowała takiej nagrody. Ja panu gwarantuję, że laureat Nagrody Nobla też niekoniecznie taką nagrodę będzie potrzebował, bo wiąże się to z gratyfikacją finansową. Ale to tak w formie żartu. Natomiast na sam koniec, żeby podtrzymać tą wyjątkowo przyjacielską atmosferę na tej sesji, chciałem tylko powiedzieć, że ja bardzo się cieszę, że pani radna De La Torre się cieszy, że ja się cieszę. Bardzo lubię panią uszczęśliwiać. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się do dyskusji. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały wraz z autopoprawką zgłoszoną przez panią naczelnik w imieniu pana burmistrza. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 19 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt numer 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Innowacyjnej w Garnie do kategorii drogi gminnej, druk numer 12/19. To jest uchwała, którą dzisiaj otrzymaliśmy. W związku z tym chciałabym zapytać, czy potrzebują państwo jakichś wyjaśnień? Pan Tomasz Namieciński, proszę.
Ja tutaj króciutko, jest pan naczelnik. Tak, panie naczelniku, bo teraz tak. Ulica innowacyjna po podjęciu tej uchwały zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych od 1 stycznia 2017 roku, co będzie się wiązało z utrzymaniem tej drogi. A tak informacyjnie, w chwili obecnej, jaki status ma ta droga?
Obecnie ta, szanowni państwo, przepraszam, obecnie ta droga ma status drogi gminnej wewnętrznej. Natomiast podjęcie tej uchwały jest konsekwencją obowiązujących zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którymi ta nieruchomość jest przewidziana pod drogę publiczną. Natomiast podjęcie uchwały w tym zakresie jest też podyktowane tym, że potencjalny inwestor, który nosi się z zamiarem zakupu jednej z działek na terenie parku, wymaga dostępu do drogi publicznej, co zresztą jest zapisane w planie, tak jak wcześniej powiedziałem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 12/19. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 20 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt, numer 16. Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Wszyscy państwo radni otrzymali informacje. Czy są jakieś uwagi i zapytania do przedstawionej informacji burmistrza? Pani radna Ewa de la Torre, proszę.
Szanowny panie burmistrzu, mam dwa pytania dotyczące tego pisemnego sprawozdania. Jedno dotyczy gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej. Chciałabym prosić o uściślenie informacji na temat wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Polski Związek Działkowców. Chciałabym się dowiedzieć, której nieruchomości to dotyczy i których rodzinnych ogrodów działkowych, czy Wistabella, czy tutaj Zawadzkiego. I kolejne pytanie dotyczy także zakresu gospodarki nieruchomościami, zarządzenia w zakresie gospodarowania mieniem gminnym w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 29/4 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy. To jest zarządzenie pana burmistrza z 16 lutego 2016 roku. Chciałabym uzyskać szerszą informację, bo z numeru tutaj ewidencyjnego tej nieruchomości to wynika, że jest tam lokali minimum 4, a zatem chciałabym się dowiedzieć, czy wszystkie już są sprzedane, czy to jest jeden, czy tam jest mała wspólnota. Jak gdyby chciałabym uzyskać więcej informacji a propos sprzedaży tego konkretnego mieszkania. Chodzi mi tylko o ogólne zasady, ponieważ ja przeczytałam to zarządzenie w BIP-ie, ale gdybyśmy mogli tutaj jeszcze usłyszeć, co będzie się działo w związku ze sprzedażą tejże nieruchomości, skoro już została ustalona cena brutto.
Proszę bardzo, pani tak? Proszę bardzo. Pani radna Jolanta Witowska, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, ja swego czasu też interpelowałam w sprawie siłowni zewnętrznych. Sugerowałam, że być może na nabrzeżu można ją zlokalizować, ale dostałam odpowiedź na interpelację, że nie możemy w tej chwili nic podejmować żadnych inwestycji na nabrzeżu z uwagi na okres gwarancyjny i że jest rozważana inna lokalizacja. I tutaj jest właśnie moje pytanie. Czy mogę się dowiedzieć, gdzie zamierzamy taką lokalizację siłowni? To bardzo proszę. No. Tak. Super. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich, którzy zabiegają o takie miejsce do czynnej rekreacji.
Pytanie zakupu siłowni zostało już wydane, kwestie formalne i prawne zostały zarazem pozostaje kwestia zakupu i montażu. Natomiast jeżeli chodzi o nabrzeże, pani radna, to tak. Niestety otrzymaliśmy odmowę ulokowania siłowni zewnętrznej. Mieliśmy taki szczery zamiar, ale do problemów wrócimy, dlatego że mapy powodziowe, o których też rozmawiamy i spojrzenie na tą problematykę będzie się zmieniało w naszym obszarze działania, czyli w Gryfinie nie uwzględniono, jak sądzimy, faktu, że wybudowano tutaj w ogóle zabezpieczenia powodziowe.
Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu. W imieniu wszystkich, którzy proszą o taką inwestycję, park jest również świetnym miejscem, ponieważ bardzo dużo osób w nim przebywa. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Kładki, proszę.
Panie Burmistrzu, w zakresie zamówień publicznych w punkcie 7 wykonanie dokumentacji projektowej terenów wokół budynku Gryfińskiego Domu Kultury, pałacyk pod Lwami. Chciałbym się bliżej dowiedzieć, a co z samym budynkiem, skoro tutaj jest tylko wykonanie dokumentacji wokół budynku i jak wygląda sprawa dofinansowania ewentualnego czy wspólnego współfinansowania rewitalizacji tego budynku przy udziale przyjaciół z Niemiec.
Proszę bardzo.
Jeśli chodzi o realizację zadania, na które wskazał Pan Przewodniczący, to jest uzupełnienie pierwszego zadania, jakim było stworzenie projektu rewitalizacji pałacyku i on jest w tej chwili wykonywany. Natomiast rozszerzyliśmy stąd postępowanie, które jest w trakcie rozstrzygania, o tak zwane otoczenie pałacyku. Jak Państwo wiecie, swego czasu zaburzono tam gospodarkę wodną, zasypano jeden ze zbiorników. Wszystko wskazuje na to, bo dzisiaj są prowadzone już prace projektowe, geologiczne, że no, wpływa to bezpośrednio na stan nieruchomości. Rozszerzamy to także, ten projekt także z tego powodu. Część z Państwa, zdecydowana część z Państwa o tym wie, część o tym nie wie. Budynek przed wojną był tak skonstruowany, że cała woda deszczowa, która była odprowadzana z dachów tego budynku systemem drenażowym, była odprowadzana do dwóch studni, które później nawadniały całą działkę poprzez taki swoisty system irygacyjny. I my chcemy też ten system przywrócić. W przyszłości jako element też architektury zabytkowej, łącznie z architekturą pałacową, która była w przeszłości. Nie będę jeszcze w tej chwili ujawniał potencjalnych kosztów tego postępowania, bo postępowanie się nie zakończyło, a są pewne wątpliwości natury formalnej co do jednego z oferentów, więc tu się zachowam wstrzemięźliwie, ale odpowiadając wprost, jest to uzupełnienie pierwotnego projektu samej bryły budynku o otoczenie. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania, która dotyczy dofinansowania, we wtorek w Stralsundzie byli dwaj podlegli mi pracownicy, którzy uzgadniali szczegóły projektu, które w połowie czerwca zakończą się złożeniem wniosku, w którym będziemy aplikowali o łączną kwotę 2 milionów euro na rewitalizację wspólnie ze Stralsundem. Chciałem też poinformować, że na dni majowe, które przypadają 1-3 maja, będziemy gościli tutaj reprezentantów Stralsundu z wystawą fotograficzną ich miasta. Przeprowadzimy też warsztaty tu na sali plenarnej Rady Miejskiej w Gryfinie. Będzie też krótka rewizyta naszej delegacji w Stralsundzie. Cele i strategia tego projektu są w zasadzie dopowiedziane. Chcieliśmy nawet pierwotnie wyjść z tym projektem nieco dalej, ale stan budynku i potrzeby tego budynku są bardzo wysokie, stąd cały wniosek będzie dedykowany pałacykowi i całej infrastrukturze wokół. Łączna kwota, o którą się będziemy ubiegali, 2 miliony euro.
Panie Burmistrzu, a ta pytania...
Ja już oczywiście odpowiem. W odniesieniu do pierwszego pytania o nabycie prawa użytkowania przez ogrody, rodzinny ogród działkowy, chodzi o rodzinny ogród działkowy Vistabella. przy ulicy, w obrębie Pniewo, to jest przy ulicy Czechosłowackiej. To chodzi o ten ogród. Natomiast jeśli mówimy o budynku przy ulicy Łużyckiej 29, to jest to budynek 27-29 Łużycka, tam jest łącznie 14 lokali mieszkalnych. I sukcesywnie prowadzimy sprzedaż. To znaczy w tej chwili nie pamiętam ile, ale niewiele jest sprzedanych. Coś koło 4, ale nie pamiętam dokładnie ile. Natomiast jest to duża wspólnota i lokale są sprzedawane w miarę wpływających wniosków. Na pewno większość lokali nadal pozostaje w zasobie gminnym.
Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to jest odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Zgłoszone w punkcie trzecim. Panie burmistrzu, czy będzie pan odpowiadał dzisiaj? Proszę bardzo.
Interpelacje zgłoszone przez panią radną Jolantę Witowską. Pierwsza plaża miejska w Gryfinie. Jej potencjalny rozwój. Otóż dla dwóch plaż. Dla plaży miejskiej w Gryfinie i potencjalnej plaży, czy punktu plażowego, tak go nazwijmy, w Żabnicy gmina Gryfino przystąpiła do projektu, który koordynuje mój kolega Tomasz Miller. Bez względu jednak na to, czy uzyskamy dofinansowanie na wyposażenie plaży w Gryfinie, na pewno ona zostanie doposażona w tym roku. Jesteśmy tu po rozmowie z dyrektorem Kudukiem. Wiemy, że to zrobimy. Natomiast liczymy na to, że pozyskanie tych środków pozwoli nam to doposażenie zakończyć w tym roku. Jeśli będziemy robili to samo, to sami, będzie to częściowe doposażenie, w kolejnym roku będzie następne. Przypomnę bowiem, że prowadzimy jednocześnie prace poszerzające plaże w Steklnie. Są tam prowadzone w tej chwili roboty, które mają zakończyć się zwiększeniem miejsca plażowego i miejsca do kąpieli. Rozważamy także, o czym mówiliśmy poprzednio, zakup pomostu pontonowego, który miałby tam funkcjonować i też uatrakcyjnić to miejsce. To w sprawie plaż gryfińskich tyle może jeszcze tylko dopowiem, że pan dyrektor Eugeniusz Kuduk wystąpił o pozwolenie wodnoprawne, które zezwala na prowadzenie prac w obrębie plaży w Steklnie przez okres 5 najbliższych lat. Jej ostateczny kształt będzie się na pewno zmieniał, ale raczej w kierunku jej poszerzania niż pomniejszania. Druga interpelacja pani radnej Jolanty Witowskiej dotyczy rodziny 500+ i pytania o to, ile jest dzieci w wieku od 0 do 18 lat na terenie gminy Gryfino. Jest tych dzieci 5800. Uprawnionych rodzin, które posiadają dzieci zezwalające wprost na nabycie świadczenia, a tutaj jest sprawa skomplikowana, bo jak Państwo wiecie, czasami jedno dziecko już umożliwia, czasami nie. To są 2733 osoby. Jeżeli chodzi o kwotę, którą otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji na realizację programu, to w tej chwili przyznana kwota to jest 9 695 tysięcy złotych, natomiast ostateczna kwota dla gminy Gryfino na rok 2016 zamyka się kwotą 12 551 tysięcy złotych. Ilu pracowników zamierzamy zatrudnić do obsługi programu 500+? Chcemy wykonać dwa działania łącznie. Zatrudnimy bez wątpienia jednego pracownika, jest rozpisany konkurs przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym zakresie. Drugi pracownik w ramach dokonującej się w tej chwili restrukturyzacji funkcjonowania ośrodka, wewnętrznej restrukturyzacji, reorganizacji, zostanie przesunięty właśnie do tych świadczeń. Dodatkowo część pracowników świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych będzie wykonywała te prace. Wiecie Państwo, że podjęliśmy już decyzję o wydłużeniu czasu pracy ośrodka w tej części, która będzie się zajmowała programem 500+, w poniedziałek do godziny 18. Wyznaczyliśmy także dwie soboty w kwietniu, w których będziemy składali dodatkowo wnioski pomiędzy 9 a 14. Rozważamy także możliwość, tu będziemy w konsultacji z sołtysami,
wyjazd do miejscowości lub do jednej z miejscowości, która będzie spajała kilka wokół niej, tak żeby ten proces ewentualnie wesprzeć. Ja przypominam też, że osoby, które pozostają w kontakcie z pracownikiem socjalnym, będą mogły to zrobić poprzez tego pracownika. Co do programu elektronicznego, jak Państwo wiecie, wniosek, który będzie składała rodzina, w którym trzeba będzie wykazać się kryterium dochodowym, jest połączony już z funkcjonującymi systemami, w tym między innymi z systemem, który będzie sczytywał osiągane dochody przez rodzinę wprost z Urzędu Skarbowego. Natomiast aplikacja do składania wniosków w formie elektronicznej jeszcze nie jest gotowa, nie z naszej strony, tylko w ogóle co do zasady nie jest gotowa. Mam informację, że po 15 marca zostanie uruchomiona i będzie dostępna. Warto też powiedzieć, że wnioski można składać zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego dla realizacji tego programu od 1 kwietnia. My natomiast udostępnimy wnioski do pobrania od 15 marca, tak żeby można się było do tego przygotować i w stosownym czasie złożyć. Ważna też informacja dotycząca programu 500+, że złożenie wniosku w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca będzie rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy z wyrównaniem za ten okres. Czyli nawet jeśli ktoś złoży wniosek później w okresie 3 miesięcy, to i tak pieniądze zostaną obywatelowi wypłacone. Co do petycji, którą odczytała pani radna Jolanta Witowska, ja osobiście co do zasady się z tą petycją zgadzam. I gmina konsekwentnie od lat odmawia lokowania cyrków na terenach gminnych i tą politykę będzie kontynuowała. Natomiast pani apel i petycja idzie troszeczkę dalej, ponieważ ale myślę, że wiele jej elementów wartych jest rozważenia, a być może unormowania też w formie prawa miejscowego. Myślę, że czeka nas w tym zakresie interesująca dyskusja. Odpowiem także na interpelację pana przewodniczącego Zdzisława Kmieciaka dotyczącą boiska szkolnego w Żabnicy. Traktuję sprawę jako poważną, nawet bardzo poważną, ponieważ panie przewodniczący, pan ma taką wiedzę, że zapadły pewne ustalenia, w których szkoła, Rada Sołecka zobowiązały się do podjęcia pewnych działań. My natomiast, czyli gmina, mieliśmy te działania kontynuować poprzez wykonanie innych prac, których nie możemy niestety wykonać do czasu, kiedy sołectwo się ze swoich zobowiązań nie wywiąże. Ja nad tym ubolewam, ale czekam na wywiązanie się z tych zobowiązań. One dotyczyły prac ziemnych i także kwestii związanych z ogrodzeniem. Być może zbliżająca się wiosna pozwoli te prace wykonać.
Panie burmistrzu, czy nie należało porozmawiać z panem dyrektorem w tej kwestii, bo to miało być wykonane w 2015 roku przez pana dyrektora i Radę Sołecką, prawda? Także tutaj z tego, co mi wiadomo, tam nie wiem, czy się tylko sytuacja ruszyły.
Panie przewodniczący, zobowiązuję się do przeprowadzenia takiej rozmowy i poinformowania o tym, co w tej sprawie zrobiono, jaki jest harmonogram dalszych prac, do których się zobowiązała zarówno szkoła, ale przede wszystkim Rada Sołecka.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Było także pytanie pani radnej Małgorzaty Wisińskiej w sprawie wniosków o dofinansowanie dróg gminnych na terenach wiejskich. To nie jest mój pion, więc bardzo ogólnie powiem na ten temat. Z wiedzy, którą posiadam, zostały złożone wnioski na budowę dwóch dróg. Do dwóch różnych miejscowości. Bardzo ważna interpelacja dotycząca otwierającej się hali Fligla, nowej hali i sprawy kanalizacji, która ma obsłużyć tą halę. Rzeczywiście z pewnym niepokojem odbieramy informację, że ta sprawa nie jest niestety zakończona. Natomiast pan burmistrz rozmawiał zarówno z nowym prezesem spółki, jak i z przewodniczącym Rady Nadzorczej na ten temat, czy zdołamy wykonać zobowiązania, które zostały podjęte w przeszłości. Odpowiedź jest taka, że będzie to proces niezwykle trudny, natomiast organy spółki dołożą wszelkiej staranności, żeby przedsiębiorcy w tym zakresie pomóc zgodnie z zobowiązaniami, które zostały przed laty podjęte. O siłowni zewnętrznej w Gryfinie pani radnej także odpowiedziałem. Remont schodów przy gimnazjum w Gryfinie. Rzeczywiście jest to bardzo ważny aspekt i bardzo ważne zagadnienie. Wczoraj zadekretowałem korespondencję do kilku wydziałów urzędu w sprawie dofinansowania, które jako instytucja, inaczej, jako jednostka samorządu terytorialnego możemy pozyskać z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Te środki nie są znaczące w rozumieniu jakby potrzeb tego miejsca, ale mogą być dobrym zaczynem do tego, żeby taką rewitalizację w ogóle całej architektury, bo tam jest potrzeba też niwelacji barier architektonicznych, rozpocząć. Wydział pani skarbnik, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Inwestycji, Referat Spraw Społecznych, Referat Edukacji otrzymały już ode mnie polecenie przygotowania się do rozmowy, którą wyznaczyłem na 23 marca w tym zakresie. Poprosiłem szefów tych komórek organizacyjnych o przygotowanie konkretnych rozwiązań i propozycji wystąpienia o dofinansowanie. Pan radny Rafał Guga pytał o sprawę postępowania na badania lekarskie. Na tą interpelację odpowiemy pisemnie. Tym niemniej czuję się w obowiązku dwa słowa w tej sprawie powiedzieć już teraz. Na pewno odpowiedź urzędu będzie brzmiała zgodnie z prawdą i zgodnie ze stanem faktycznym. Po pierwsze, procedura została przeprowadzona zgodnie z prawem. Czy zgodnie ze zwyczajem, to osobiście mam bardzo poważne wątpliwości. Bo o ile do kwestii formalnych i prawnych w moim przekonaniu nie można mieć zastrzeżeń, o tyle do pewnego zwyczaju, a powiedziałbym nawet też kultury zarządczej zarówno pan burmistrz, jak i ja mieliśmy zastrzeżenia. Ale o szczegółach poinformujemy pana radnego pisemnie. Z interpelacji, na które mogłem odpowiedzieć państwu w tej chwili, wyczerpały się już wszystkie, bo większość pozostałych dotyczy spraw inwestycyjnych i drogowych, a nie chciałbym tutaj, nie mając pełnej wiedzy, udzielać odpowiedzi, więc na tej interpelacji uzyskacie państwo odpowiedź pisemną. Dziękuję.
Panie burmistrzu, a place zabaw to chyba też jeszcze
place
pana...
Zabaw. Tak? Oczywiście, pani przewodnicząca, place zabaw są naszym gruntownym, są naszym specjalnym obiektem zainteresowań. Dziś właśnie podpisałem zarządzenie dotyczące placów zabaw w miejscowościach, w których stowarzyszenia będą się nimi opiekowały. Są oczywiście inne, którymi się będziemy opiekowali osobiście. Ten przegląd dosłownie lada moment się rozpocznie, bo dotyczy to zarówno przeglądu, do którego jesteśmy zobowiązani rokrocznie, ale także do usunięcia wszystkich ewentualnych uszczerbków, wad, które mogły wyniknąć w okresie jesienno-zimowym.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Przechodzimy do punktu wolne wnioski i zakończenie sesji. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Chciałabym poinformować... A, jest. Proszę bardzo, pani radna Ewa de la Torre.
Ja chciałabym tylko wszystkim obecnym na tej sali, szczególnie moim koleżankom i kolegom radnym, przypomnieć, że tradycyjnie właściwie na każdej sesji dokładamy się do jakichś szlachetnych przedsięwzięć, a niewątpliwie takim przedsięwzięciem jest próba wsparcia małego dziecka w walce o zdrowie. I w związku z tym, jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę dopisać się do listy, tutaj apel do radnych i wpłacić pieniążki na rzecz Piotrusia Wróbla, to zachęcamy, bo za chwileczkę chcemy przeliczyć te pieniądze, przekazać wraz z listą w celu wpłacenia ich na odpowiednie konto.
Proszę bardzo. Dziękuję. Ja myślę sobie, że już jest mało ludzi w tej gminie, która w jakiś sposób się nie dołożyła do tej bardzo ważnej akcji, aby pomóc małemu dziecku. Otrzymali Państwo również informacje, pisma w formie prośby z Zespołu Szkół w Gryfinie w sprawie wsparcia Festiwalu Twórczości Uczniowskiej FETA 2016. Jak również ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie o wsparcie finansowe obchodów jubileuszu 70-lecia szkoły. W tych pismach podane są numery kont, więc można indywidualnie wesprzeć tą akcję. Jeśli chodzi o FETE, to wiem, że są tutaj już pewne ustalenia. Pan burmistrz zadeklarował wsparcie, jak również zostaną przeznaczone środki, z którymi dysponuje Biuro Rady, aby wspomóc organizację festiwalu i pomoc, która ma polegać na zakupie nagród. Mam również informacje w sprawie konkursu Sołtys roku 2016. To jest pismo bodajże, które dzisiaj wpłynęło do Biura Rady. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór zgłoszeń w ramach czwartej edycji konkursu Sołtys roku 2016. Kandydata do tytułu Sołtys roku 2016 mogą zgłaszać m.in. Rady Sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 10 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz organy władzy samorządowej gmin. Termin jest do 30 kwietnia. Rozumiem, no jest to kolejna edycja, także zachęcam wszystkich mieszkańców, stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz władze gminy do tego, aby takie zgłoszenia przygotować. I to są wszystkie sprawy, które miałam Państwu radnym przekazać. Są kolejni zgłoszeni. Pan radny Czesław Konecki, proszę.
Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu. Ja chciałbym nawiązać do pytania Pani Ewy de la Torre, jeżeli chodzi o ogrody działkowe. Znam to zagadnienie, jeżeli chodzi o ten ogród Vista Bella. Może to rozwinę. Chodzi o to, że tam w tym ogrodzie po prostu 2/3 terenu ogrodu nie było uregulowanego statusu prawnego. To ponad 9 hektarów. Chodzi o to, że ustawa nakładała na wszystkie gminy obowiązek uregulowania statusu prawnego do 19 stycznia tego roku, tam gdzie właśnie ogrody funkcjonują ponad 30 lat, żeby były ogrodami stałymi i możliwością wpisania tych ogrodów do Księgi Wieczystej. przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować osobom wykonującym te zadanie, że już ten ogród będzie mógł być wpisany do Księgi Wieczystej. Chciałem podziękować panu burmistrzowi za właściwe przyjęcie wniosku z Okręgowego Zarządu w tym zagadnieniu i wszystkim osobom, które dokonały już tych czynności umożliwiających tych ruchów. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Zwoliński, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałem w tym miejscu odnieść się do artykułu, który ukazał się w jednej z lokalnych gazet. Artykułu, w którym po raz kolejny zostałem pomówiony oraz zmanipulowano pewne fakty. Szanowni Państwo, otóż przypomnijmy bieg wydarzeń sprzed 2, 3, 5, a nawet 9 lat. Mam tu przed sobą 8 artykułów, które swego czasu ukazywały się w Gazecie Gryfińskiej. Tylko 2 z nich były napisane na moją wyłączną prośbę o interwencję w sprawie utwardzania dróg. Pozostałe artykuły to sugestie dziennikarzy, nalegania o stworzenie kolejnych artykułów. Gwoli przypomnienia, panie redaktorze Wawrzonek, proszę powiedzieć, jak bardzo był pan zadowolony, kiedy obwoziłem pana po błotnistych ulicach. Jak twierdził pan, że to będzie poczytny artykuł? Dlatego też uważam, pomówienie typu, że robiłem sobie kampanię wyborczą na dziurawych drogach, jako daleko posuniętą manipulację. Walczyłem o normalność i swojego stanowiska nie zmieniłem. Szanowni Państwo, w tamtym okresie w rozmowach z ówczesną władzą i przy użyciu przez moją skromną osobę kluczowego słowa utwardzenie, w zasadzie kluczowych słów utwardzenie dróg, było to odbierane jak coś chorego, jak wymysł z innej epoki. Owszem, petycje, apele, o które prosili mnie mieszkańcy i które podpisywali, nie spotykały się z żadnym zrozumieniem ówczesnej władzy. Nie było utwardzenia dróg, czy w ogóle zrozumienia spraw mieszkańców. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze przypomnieć, że w poprzedniej kadencji tylko 4 radnych było zainteresowanych moją walką o tak zwaną normalność w postaci utwardzenia dróg. W tym miejscu chciałem podziękować obecnemu burmistrzowi, panu Sawarynowi, zastępcy, panu Nikitińskiemu, panu przewodniczącemu Namiecińskiemu i pani Delatore o interwencję w poprzedniej kadencji, naoczne interwencje, interpelacje i zabiegania. Kończąc, dodam jeszcze małe co nieco odnośnie pięknego tytułu, który widniał nad artykułem, to ich wina. Szanowni Państwo redaktorzy, tak naprawdę winni jesteście także wy, gryfińscy dziennikarze. Gdyby nie interwencje pojedynczych osób, nigdy nie napisalibyście choćby jednego zdania o fatalnym stanie gryfińskiej infrastruktury. Po prostu czekacie, aż mieszkańcy podadzą wam temat na tacy. Dziś pytam, gdzie byliście 10 lat temu, gdzie byliście 8, 7, 5 lat temu? Gdyby nie taki Zwoliński czy kilku innych mieszkańców, nawet nie wiedzielibyście, gdzie znajdują się ulice, błotniste ulice. Szanowni Państwo, prawda jest jedna. Dzisiaj doskonale się manipuluje słowem, faktami, umywając ręce od wielu spraw. Jako osoba publiczna apeluję do gryfińskich dziennikarzy. Szanowni Państwo, nie idźcie drogą manipulacji. Nie idźcie drogą manipulacji w jednym celu zwiększenia sprzedaży waszych nakładów waszych gazet. Dziękuję. Druga sprawa. Chciałbym w tym miejscu podziękować panu Kudukowi za doprowadzenie do używalności ławek przy ulicy Jana Pawła. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Postaram się trochę mniej dramatycznie, ale chciałbym nawiązać do sprawy, która już była tutaj na tej sali omawiana, czyli a propos akcji Piotrusia. Zostałem upoważniony przez grupę pomocni Kibole, którzy prowadzą akcję Kibole dla Piotrusia, o zaproszenie wszystkich Państwa na sobotę od godziny 18 w klubie Edar Pub odbędzie się karaoke. Im bardziej rozpoznawalne osoby, tym jest gwarancja zebrania większych środków. Także zapraszam Państwa serdecznie i równocześnie zapraszam w imieniu Kiboli Państwa na turniej 20. Wiem, że Pan Burmistrz zbiera ekipę mocną, składającą się z radnych i z pracowników urzędu. O to, żeby zagrać, przyjść, zainteresować się, coś dobrego zjeść, wrzucić oczywiście pieniążek do puszeczki. Wszystkie dochody są przekazywane na Piotrusia. Równocześnie chciałbym bardzo Państwa prosić o zainteresowanie się aukcjami, którą organizuje grupa Pomocni Kibole, bardzo znanych sportowych, nie tylko gadżetów, bo jest i biżuteria, są i też sprawy muzyczne, a także i wysoka sztuka, bo i obrazy. Szanowni Państwo, najłatwiej znaleźć wpisując, po wejściu w Allegro wpisując użytkownika Pomocni Kibole albo na portalu społecznościowym Facebook, wchodząc na stronę Kibole dla Piotrusia i tam można odnaleźć linki. Zapraszam serdecznie. Wszystkie środki są zgromadzone, są przekazywane dla małego mieszkańca naszej gminy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Wiesińska, proszę.
Ja chciałam zabrać głos też w sprawie tego harmonogramu dróg. Uważam, że za pracę zespołu odpowiada przewodniczący. Jak przewodniczący organizuje pracę, tak ta praca wygląda i takie są jej efekty. Ale z drugiej strony, na przykład czytając gazety, gryfińskie gazety, dochodzę do wniosku, że harmonogram jakiś jest, tylko on jest ukryty i mają do niego dostęp nieliczni. Czytam, że sołtysi mają już obiecane drogi. Czytam, że pan radny Trzepacz mówi, że będą drogi budowane na pewno i w Daleszewie, i w Radziszewie. Czyli harmonogram jest niedostępny dla wszystkich w takim układzie. I ja bym chciała wiedzieć przede wszystkim, dlaczego jedne osoby są faworyzowane, a drugie osoby nie. Zresztą patrząc na ten harmonogram, szanowni Państwo, ja uważam, że pan burmistrz Miller no, na pewno robi dobrą robotę, ale jest bardzo miastolubny. Dziękuję.
Dziękuję. Ja myślę, że póki, że harmonogramu nie ma, bo musimy go uchwalić. Jeśli już, to pewnie jakaś propozycja, jakiś projekt. No i wszyscy z niecierpliwością czekamy na ten dokument. Proszę bardzo, pan radny Zenon Trzepacz.
Zgłaszając się do głosu, nie wiedziałem, że jestem takim jasnowidzem, że będą budowane drogi w Radziszewie i w Daleszewie, ponieważ jak ktoś przeczyta ten artykuł, to zrozumie, o co chodzi w tej wypowiedzi. Także proszę nie ubarwiać. Przeczytać 2-3 razy z dołu do góry albo odwrotnie, z lewo na prawo. I chciałem powiedzieć tak, szanowni Państwo, ja nie wiem, skąd ta nerwowa atmosfera jest wokół tego harmonogramu. Więcej spokoju. Można zrobić harmonogram, ale na kolanie i co wtedy? Zrobi się awantura, tak? To mamy zrobić to porządnie, czy zrobić szybko? Ja się pytam. Ja też ten tytuł nie był najwłaściwszy, natomiast nie będę się odnosił do tytułu, bo gazeta ma prawo używać takich sformułowań. Natomiast szanujmy pracę tych, którzy przy tym pracują. A teraz, szanowni Państwo, chciałem jeszcze się podzielić jedną refleksją. Przynajmniej część radnych, którzy byli swego czasu zainteresowani pana wojewody, jesteśmy w posiadaniu materiałów dotyczących naszych spraw. Ja powiem tak, ja chciałbym, żeby ci ludzie, którzy włożyli tyle siły i energii w to, żeby zamieszać, żeby tą energię przekazywali czy wykorzystywali do innych działań. Dla dobra otoczenia społeczności lokalnej. I uważam, że na przyszłość, nie wiem, czy ustawodawca na pewno powinien się zastanowić, co w takim przypadku. Bo wystarczyło napisać do gminy, czy przyjść do urzędu, sprawdzić pewne dane. I wielu ludzi, którzy byli pochłonięci, również my tutaj jako radni tymi tematami, byłyby niepotrzebne. Także uważam, że to jest taka przykra sprawa dla nas, bo robimy bardzo dużo jako społecznicy, a jeszcze się nas tutaj piętnuje, zarzuca się, że zebrania, jedzie się na zebranie na wieś, to jest punkt, który można podważyć wiarygodność pełnienia funkcji radnego. No paranoja, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę.
Zwracam się z prośbą do Państwa o przyłączenie się do procesu, który rozpoczął się po wydaniu przez burmistrza zarządzenia o ogłoszeniu konsultacji społecznych. Sprawa dotyczy funduszu lekowego i tego, w jaki sposób jako gmina chcielibyśmy pieniądze, które w budżecie mamy, w przyszłości wydawać. Ja z kilkoma z Państwa miałem już sposobność wstępnie na ten temat rozmawiać i uwagi, które są zgłaszane, są niezwykle interesujące. Liczę na to, że Państwo radni, cała Rada zechcecie wziąć udział w tych konsultacjach. My na zgłoszone uwagi czekamy. Chcielibyśmy, żeby ten program był maksymalnie dobry, to po pierwsze, ale przyjmowany też w konsensusie, w zgodzie i w spokoju. Ludzie na ten program czekają. Proces konsultacji z mieszkańcami trwa. Państwo jesteście reprezentantami mieszkańców. Być może warto też skonsultować to ze swoimi wyborcami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Małgorzata Wysińska, proszę.
Znaczy ja króciutko. Panie radny, ja zazwyczaj czytam ze zrozumieniem i wypowiadam się jasno. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się w punkcie wnioski. W związku z tym zamykam 19. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.